Dobra, to zaczynamy nagrywać. Cześć Łukasz, dziękuję, że dołączyłeś do mojego podcastu. Oglądałem twoje filmiki na YouTubie odnośnie umysłów małp. Bardzo mnie to zainteresowało i stwierdziłem, że się odezwę i porozmawiamy trochę o twoim backgroundzie z filozofii i też oczywiście o życiu małp. Także może zanim zaczniemy, jakbyś mógł nam opowiedzieć troszeczkę o tym, czym się zajmujesz, jakoś krótko taką małą historię o sobie.
Jasne, cześć przede wszystkim, dzięki za zaproszenie. Czym się zajmuję? Zajmuję się przede wszystkim tygodnikiem powszechnym, bo jestem szefem działu naukowego w tygodniku i zajmuję się popularyzacją nauki w Centrum Kopernika, gdzie Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie też jestem zatrudniony. Jak to się stało, że tam trafiłem? Jak wspomniałeś, mam filozoficzne wykształcenie. Studiowałem filozofię na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, dziennikarstwo potem też. Zacząłem filozofię tak naprawdę dlatego, że się nie dostałem najpierw na dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miałem kilka innych opcji rezerwowych, ale z nich wszystkich wybrałem filozofię. Znaczy, zawsze to miało być tak, że dziennikarstwo było priorytetem. Przy czym jak zaczynałem studia dziennikarskie, to właściwie nie do końca wiedziałem jeszcze, w którym kierunku się to będzie, czy w którym kierunku dokładnie pójdę. Wtedy od paru lat zajmowałem się, czy to za dużo powiedziane, dziennikarstwem sportowym, ale prowadziliśmy ze znajomymi taki serwis internetowy poświęcony Walencji. Byłem kibicem Walencji, więc pisaliśmy artykuły na temat tego klubu, tłumaczyliśmy newsy pojawiające się w hiszpańskich serwisach. Zdaje się, że
Walencja to jest klub piłkarski.
Tak, piłkarski z Hiszpanii. Więc powiedzmy, że zaczynałem z taką myślą, że no pewnie to dziennikarstwo sportowe. Był czas wtedy właśnie, gdzie bardzo dużo meczów oglądałem Ligi Hiszpańskiej. Dość szybko na... No właśnie, bo jak zacząłem studia filozoficzne, to rok później zacząłem studia dziennikarskie również i dość szybko trafiłem do Interi jako taki współpracownik działu sportowego. Zdaje się, że to były Mistrzostwa Świata w RPA, jeśli się nie mylę. Przed samymi Mistrzostwami Świata pomagałem tworzyć taki serwis internetowy właśnie poświęcony tym rozgrywkom. Ale i przez, no nie wiem, może to trwało ze dwa lata, gdy byłem takim współpracownikiem działu sportowego. Pisałem, miałem taką swoją rubrykę o Lidze Hiszpańskiej. Strasznie złe teksty pisałem, nie wiem jak ktoś mógł to czytać. Były takie cotygodniowe podsumowania kolejki, strasznie grafomańskie i całe szczęście dla świata i dla mnie, że się w międzyczasie no, przekierowałem na tą naukę. A czemu się przekierowałem na naukę? No, na filozofię szedłem z takim trochę przekonaniem, że chcę się nauczyć myśleć o myśleniu i tak precyzyjnie używać języka, więc zakładam, że...
Mógłbyś to rozwinąć troszeczkę, myśleć o myśleniu?
No wiesz, filozofia jest taką dziedziną, czy dyscypliną, która się w dużej mierze bazuje na logice, prawda? Więc ja chciałem tak precyzyjnie poznać narzędzia logiczne. Oczywiście to nie tak do końca się okazało, że to tak działa, bo ta logika jest no, bardziej abstrakcyjna, no i tak naprawdę nie korzystamy z narzędzi logicznych, gdy myślimy, gdy mówimy. Później można ich używać do rekonstrukcji, nie wiem, czyjejś wypowiedzi, żeby sprawdzić, czy tam jakichś błędów logicznych nie ma. Ale mimo wszystko no te studia filozoficzne myślę, że pozwoliły mi dość precyzyjnie posługiwać się językiem czy umysłem. I no to na pewno pomogło w takim przełożeniu się później na tematy naukowe. No bo studia filozoficzne nie dają jakby wiedzy naukowej, prawda? One, no, uczysz się historii filozofii, uczysz się logiki, uczysz się jakiejś semiotyki, no ale znaczy, no, są jakieś wykłady z filozofii przyrody, tak poznałem księdza Hellera, ale no, z filozofii umysłu, bo kończyłem te studia ze specjalizacją właśnie filozofia umysłu, kognitywistyka. No ale taką wiedzę naukową to trzeba zdobywać z podręczników, książek albo innych wykładów. No i tak robiłem właśnie, ale myślę, że to wykształcenie filozoficzne pozwoliło mi jakoś tam no, lepiej czytać te książki, czy więcej z nich wyciągać. Także no...
Zastanawiam się, jak mówisz o tej logice. Tak właściwie to nie wiem, czy logika jest obiektywna, czy subiektywna. Czy to jest w różnych kulturach jest inna logika? Ktoś może inaczej to postrzegać? Czy...
Znaczy jest wiele logik takich formalnych, tak? No to nie jest tak, że opieramy się na tej logice, której podstawy stworzył Arystoteles. Mhm. Powstało w toku XIX-XX wiek mnóstwo tych logik. Więc można się zastanawiać na przykład, czy nasz umysł kieruje się zasadami którejś z tych szczególnych logik. Ja tego nie wiem. To są pytania, na które chyba zresztą trudno odpowiedzieć. Mhm. Wiemy dzięki badaniom psychologicznym, no, że ten umysł miewa problemy z takim klasycznie logicznym myśleniem. Czyli że bardzo łatwo ulegamy jakimś błędom poznawczym, no, które właśnie możemy rekonstruować dzięki różnym logikom. Ale logika tak naprawdę to jest, można sobie ją wyobrazić jako coś bardziej abstrakcyjnego od matematyki. Mhm. Czyli na najbardziej ogólnym poziomie no to jest zabawa znaczkami logicznymi. Dowodzenie twierdzeń, jakichś lematów i tak dalej. Więc to są rzeczy bardzo ciekawe. Lubiłem wykłady z logiki, lubiłem ćwiczenia z logiki, ale też bardzo trudne. I nigdy nie, no, nawet... Byłem przekonany, że nigdy nie będę w stanie wejść w to jakoś bardzo głęboko.
Okej. Czyli jeśli mówię komuś, tłumaczę coś i mówię, że to jest logiczne, nad tym się zastanawiam, czy to znaczy, że to jest moja subiektywna ocena, czy to jest taka jakaś ogólnie ustalona logika. Ale z tego, co mówisz...
No trudno powiedzieć pewnie, bo możesz popełnić jakiś błąd logiczny sam albo dawać się wyprowadzać w pole jakimś złudzeniom poznawczym, więc może ci się po prostu wydawać, że coś jest logiczne, a coś tak naprawdę nie jest logiczne. No ale właśnie, w związku z tym, że jest mnóstwo logik, no to trudno na to pytanie odpowiedzieć. Musielibyśmy pewnie na konkretnym przykładzie się zastanawiać.
Dobra. Czyli mówisz, że robiłeś jednocześnie studia filozoficzne i studia dziennikarskie, tak?
Tak.
Powiesz mi, czyli chciałeś pójść na dziennikarstwo, nie dostałeś się, poszedłeś na filozofię i później po roku dostałeś się też na dziennikarstwo. To nie chciałeś wcześniej skończyć filozofii w takim razie? Czy skończyłeś ją z ciekawości już?
Nie, skończyłem. Znaczy inaczej, nie, ja po roku od rozpoczęcia studiów filozoficznych poszedłem na dziennikarstwo, więc równolegle oba te kierunki studiowałem, ale filozofię rzeczywiście skończyłem rok wcześniej niż dziennikarstwo, no bo to normalnym trybem wszystko szło.
Tak jest. Ale to już czysto z ciekawości, czy jakby trafiłeś na tę filozofię i stwierdziłeś, kurde, fajnie tu jest, bardzo ciekawe tematy, więc zostaję.
No, ale to chyba od początku chciałem ją ukończyć, więc po tym jak no, uznałem, że to będzie, no, że to jest jakaś droga, tak? Więc to nie było chyba nigdy tak, żebym rozważał rzucenie tej filozofii po tym, jak się dostałem na dziennikarstwo. Tym bardziej, że wiedziałem, że studia dziennikarskie, i to wielu z moich znajomych mi to mówiło, którzy mieli ze sobą albo gdzieś tam pracowali w mediach, albo zaczynali studia dziennikarskie i z nich zrezygnowali, że to jest kompletnie bez sensu. Więc wiedziałem, że samo dziennikarstwo nie wystarczy, trzeba coś drugiego do tego studiować. No i czemu nie filozofię w związku z tym? Inna rzecz, że ani studia dziennikarskie, ani filozoficzne nie dają jakiejś wiedzy, więc no to naukowej powiedzmy, czy wiedzy o świecie, więc no trzeba było solidnie to wykształcenie uzupełniać tak naprawdę.
Okej. Okay. Też zastanawiałem się trochę, jakie ma perspektywy człowiek po filozofii. Z tego, co słuchałem w podcastach, to firmy technologiczne, jak na przykład Tesla, zatrudniają ludzi właśnie z takim backgroundem i zatrudniają ich, bo mają problemy z algorytmami i zastanawiają się czasami nad tym takim klasycznym problemem. Jeśli autopilot w Tesli wie, że dojdzie do kolizji z człowiekiem i ma wybrać, czy dojdzie do kolizji z jednym człowiekiem, czy dwojgiem ludzi, powiedzmy po lewej stronie, to są problemy, z którymi oni się zderzają, projektując takie algorytmy, i z tego co wiem, to tam takich ludzi zatrudniają. A tak poza tym, jak wiesz, jakie są perspektywy po filozofii?
Nie wiem, ale myślę, że jak się filozofia z czymś łączy, no to jest duży atut. Rzeczywiście, żeby mieć, nie wiem, wykształcenie informatyczne i filozofia, no to wtedy, no ale to informatyk bez problemu znajdzie pracę wszędzie, więc to czy filozofię studiował, czy nie. Jest niemało ludzi w mediach po filozofii.
Okay.
I też w mediach naukowych. Marcin Rodkiewicz na przykład z polityki też filozofię studiował na UW. pewnie znam jeszcze, no, Łukasz Lamża, mój kolega z Tygodnika Powszechnego, tak? My razem studiowaliśmy tą filozofię. No więc jest trochę tych przykładów ludzi, którzy wylądowali w mediach, ale też osoby z trochę wyższego pokolenia, czyli nie 30 plus, ale też 40 plus, to też wiem, że, znaczy nie przypomnę sobie teraz nazwisk, ale,
jasne,
ale było wśród tych dziennikarzy trochę filozofów. Więc no to jest jakaś droga. Myślę, że filozofia prędzej czy później trafi do szkół, więc będzie tych filozofów. No jest etyka niby w szkołach. Ludzie po studiach filozoficznych pewnie jak tam coś zrobią, to mogą tej etyki uczyć, ale nigdy się tym nie interesowałem zresztą. Zdaje się, że nie mam wykształcenia, znaczy kursu pedagogicznego skończonego, więc ja bym w liceum uczyć nie mógł. Do liceum czasem jeżdżę popularyzować naukę po prostu. Ale okay, to chyba się odbywa legalnie, bo nie prowadzę. Nie uczę przedmiotu, powiedzmy.
Chciałem też zapytać o ten Copernicus College, tak się nazywa strona. I pisze, że jesteś tam, jest napisane, że jesteś tam popularyzatorem nauki i o to chciałem zapytać. Ostatnio widziałem, że są jakieś live'y z różnymi, z różnego rodzaju naukowcami w różnej tematyce i chciałem zapytać, o co chodzi, jakby się powiedział tak z grubsza, jaka jest idea tego
programu. Dobra, więc Copernicus College jest pomyślany jako taki e-uniwersytet. Są takie zagraniczne platformy, to się po angielsku MOOC nazywa. Na przykład Coursera, edX, to pewnie widziałeś albo słyszałeś. Stworzone przez największe uniwersytety na świecie rzeczywiście za setki milionów dolarów i to jest tak, że każdy może się zapisać na dowolny kurs, który tam jest, może go sobie ukończyć i nasz szef Centrum Kopernika, Bartek Brożek, wpadł kiedyś na pomysł, żeby zrobić coś takiego po polsku. No my już wtedy od kilku lat działaliśmy w obszarze popularyzacji w samym Centrum Kopernika, no to może jeszcze cofnę się o krok. Centrum Kopernika założył ksiądz profesor Michał Heller w 2009 roku bodajże, po tym zaraz jak otrzymał nagrodę Templetona, albo w 2008 jeszcze, więc chciał tą nagrodę, no to jest wysoka nagroda, tam zdaje się, że 1,5 miliona dolarów, przyznawana dla uczonych, którzy, mówi się trochę na to teologiczny Nobel, no to nie jest taki do końca prawdziwe, bo tam teologów wśród tych laureatów nagród nie ma pewnie zbyt wielu, chociaż krzęśkowo się pojawiają. Znaczy to jest nagroda, powiedzmy, za uduchowioną naukę, tak bym to określił, czyli za pokazywanie jakichś tam wartości humanistycznych w nauce. Więc Heller dostał tą nagrodę, postanowił ufundować jednostkę taką no, bardziej sformalizowaną, bo taką grupę uczonych, czy pewne nieformalne środowisko, no to stworzył już o wiele, wiele wcześniej. Więc stworzył to Centrum Kopernika i po kilku latach centrum starało się o grant z Fundacji Templetona na rozwój swojej działalności i wtedy ja dołączyłem do Centrum Kopernika. Najpierw zresztą jako rzecznik prasowy. Więc pisałem jakieś komunikaty do mediów i tak dalej, że ten grant się udał, że jakieś wykłady robimy. No ale dość szybko zacząłem rzeczywiście zajmować się organizacją wydarzeń popularno-naukowych. I no, te wykłady, o których mówiłeś, jakieś transmisje teraz na żywo robimy z różnymi naukowcami, to one się zaczęły tak naprawdę gdzieś w 2011 albo 2012 roku. Zaczęliśmy to robić w takiej kawiarni, winiarni właściwie, Winoman. Ona teraz jest w zupełnie innym miejscu w Krakowie, kiedyś była na Świętego Tomasza. I to były takie spotkania, ja wiem, 30-40 osób z publiczności. Przychodził ktoś, no, zwykle to był jakiś nasz znajomy, no bo to tak było najłatwiej kogoś zaprosić. Mówił godzinny wykład, my żeśmy to nagrywali i po jakimś czasie, krótszym bądź dłuższym, to trafiało na YouTube, na nasz kanał. No i to sobie tam żyło, zresztą do dzisiaj te pierwsze wykłady można oglądać, wtedy jeszcze nie mieliśmy zbyt profesjonalnego sprzętu, jakieś takie tanie kamery. No koledzy, którzy to obsługiwali, dopiero się uczyli montować, więc no jest to, różnica jest bardzo widoczna, gdy widzimy to, co teraz się pojawia na kanale, a to, co kiedyś się pojawiało. No tak, ale po kilku latach takiej działalności, właśnie jak wspomniałem, nasz szef Bartek Brożek wpadł na pomysł, żeby sfinansować z kolejnego grantu Templetona, o który żeśmy się starali, coś w rodzaju polskiego MOOC-a. Wtedy się wydawało, że to, znaczy no wtedy niczego takiego w Polsce nie było i rzeczywiście do dzisiaj Piszemy, że to jest pierwszy polski e-uniwersytet. Od jakiegoś czasu istnieje nawet, nie pamiętam jak to się nazywa, ale jest taka wersja, jest MOOC sfinansowany przez państwo, więc nie jest to już jedyny e-uniwersytet, no ale jako pierwsi rzeczywiście coś takiego zrobiliśmy. No i tam pojawiały się rozmaite kursy, takie na poziomie akademickim powiedzmy. To były nagrania wideo, uzupełnione jakieś teksty, o jakieś testy dla studentów, więc miały sprawdzać wiedzę. Więc standardowy pomysł na uniwersytet, tylko przeniesiony do internetu. No on oczywiście nie daje formalnego wykształcenia, więc jeżeli ktoś sobie zrobi jakiś kurs, może sobie wygenerować certyfikat, który gdzieś tam gdzieś się może pochwalić, no ale no, nie zrobi magisterki, ani licencjatu, ani studiów podyplomowych nawet na Copernicus College. Więc to sobie działa od, nie wiem, być może 2014 roku gdzieś. I liczba studentów nie jest taka mała, bo kilkadziesiąt tysięcy osób tam się przewija. Rozmaite kursy, no to rekordzistą był już nieżyjący profesor Wytulani, na którego tam po parę tysięcy osób się zapisywało na jakieś kursy z neurobiologii. No teraz pewnie cieszymy się, jak jest koło 1000 studentów na jednym kursie. Myślę, że to też jest dobry wynik. No ale college to jest jakby tylko jeden z obszarów działalności, no bo to uważamy, że jest to jakby branża edukacyjna, czy jakaś działalność edukacyjna. My chcemy też popularyzować, więc do tego służy nam przede wszystkim kanał YouTube. I na tym kanale organizujemy wykłady popularno-naukowe, no wrzucamy tam filmiki z Copernicus Festival, który też jest czymś osobnym, możemy jeszcze potem do tego wrócić. No ale tak, no tak to z grubsza wyglądało. No jeśli chodzi o popularyzację nauki, no to jeszcze jest ten tygodnik powszechny. To może jeszcze dwa słowa o tym, jak do tygodnika trafiłem. Dobra. Najpierw trafiłem, bo musiałem zrobić praktyki na dziennikarstwie, więc poszedłem do tygodnika powszechnego, powiedziałem, że jestem studentem dziennikarstwa. Koleżanka, no teraz moja koleżanka z sekretariatu, Iwonka, która tam siedziała, nie była jakoś zachwycona, czy nie była pod wrażeniem, że jestem studentem dziennikarstwa. Powiedziałem, że chciałbym zrobić praktyki, powiedziała, że no to żebym wysłał jakiegoś maila, ktoś się odezwie, nikt się nie odezwał, więc na tym się skończyło. Ale po paru latach, jak już miałem za sobą studia dziennikarskie, jak już zaczęliśmy tworzyć w Centrum Kopernika również teksty popularne naukowe, to z tygodnika wyszła propozycja zorganizowania właśnie festiwalu Copernicus. Miał być taki festiwal, no tygodnik wtedy znany był z festiwalu Konrada Literackiego, chciał zrobić coś naukowego i zaproponował nam, czyli w Centrum Kopernika, wspólną organizację. No i ja brałem udział w tych rozmowach. Po pewnym czasie Centrum Kopernika zainwestowało, czy Fundacja Centrum Kopernika zainwestowała w Tygodnik Powszechny i w ramach współpracy, która się wtedy no, taka rozpoczęła, to Tygodnik zyskał dział naukowy. Wcześniej Tygodnik publikował teksty naukowe, ale no, dział się nazywał Cywilizacja. Michał Kuźmiński, obecnie redaktor, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika się wtedy zajmował. No i jak Centrum Kopernika dołączyło do Tygodnika Powszechnego, to ja i Mateusz Chochol trafiliśmy do redakcji działu naukowego. Tak naprawdę polegało to na tym, że chodziliśmy raz w tygodniu na kolegia redakcyjne. Ocenialiśmy numer, najpierw nam się to bardzo podobało, bardzo rzetelnie czytaliśmy wszystkie artykuły, potem się nam to trochę znudziło. Mateuszowi się bardziej znudziło, bo uznał, że się musi zajmować nauką i nie ma czasu i wtedy do tygodnika trafił Łukasz Lamża za Mateusza Chochola. No i do dzisiaj tak to jakby wygląda. Znaczy zmieniło się o tyle, że po jakimś czasie, gdy no, tygodnik też trochę ewoluował, on też zmieniał format w ostatnich latach dwukrotnie. Zdaje się, że jak ja trafiłem do tygodnika, nawet za pierwszym razem to już miał obecny format. Znaczy on tam się jeszcze później minimalnie zmieniał, no nieważne. W każdym razie po jakimś czasie zostałem ja kierownikiem działu naukowego, czyli już na mnie jakby spadły obowiązki związane z tym, żeby wymyślać teksty, wyszukiwać autorów nowych, redagować je, przygotowywać strony do wydania i tak dalej. Wcześniej bo trwało to parę lat, zanim zostałem kierownikiem działu naukowego, a byłem członkiem redakcji i w tym czasie zrobiliśmy kilkanaście dodatków takich naukowych. One się, znaczy tytuł ogólny tego to jest Wielkie Pytania. Tam czasem jakieś dopiski różne były, ale w każdym razie dodatki z cyklu Wielkie Pytania to są te dodatki naukowe, które robiliśmy. Kilka razy w roku takie o długości 20 paru stron. Zwykle finansowane ze źródeł publicznych, pisaliśmy granty po prostu. W Centrum Kopernika pisaliśmy granty na popularyzację nauki do Ministerstwa Nauki albo do Fundacji Templetona. Mogę się zapytać.
Chciałem zapytać, powiedziałeś, że macie ten program Wielkie Pytania. Jestem ciekawy, jakie wielkie pytania opisujecie.
Wielkie pytanie to w ogóle jest hasło Templetona, więc chcieliśmy zrobić coś podobnego po polsku. Też nie ukrywam, korzystając jakby z trochę z ich zasobów tekstowych, bo mieliśmy taki pomysł, żeby tłumaczyć. Oni mieli kiedyś taki serwis całkiem fajny, Wielkie Pytania. Adresu dokładnego nie pamiętam, no to Big Question, coś tam. I tam wypowiadali się no, najznamienitsi naukowcy, typu Jane Goodall na przykład miała swoje eseje, Jonathan Haidt. Jakie to są wielkie pytania? No, to są pytania o to, czym jest wszechświat, czym jest człowiek, czym jest umysł. Tak? No więc tak to najprościej pewnie powiedzieć. No nie wiem, my mieliśmy dodatki poświęcone. Najpierw to w ogóle był taki cykl dodatków poświęconych zacieraniu się granic między pewnymi pojęciami. I te pary pojęć to były człowiek-zwierzę na przykład, albo życie i materia nieożywiona, albo rozum i emocje. No i pisaliśmy o tym, co współczesna nauka mówi na temat tych pojęć i zacierania się granic między nimi. Czyli po prostu no, wiemy od dłuższego czasu, że zwierzęta nie dzieli jakaś metafizyczna przepaść od ludzi, tak? Że te zwierzęta zachowują się rozsądnie, że mają kulturę, że ich komunikacja jest całkiem złożona, więc o tym wszystkim pisaliśmy w tym pierwszym dodatku na przykład. W dodatku o życiu i nieżyciu pisaliśmy o witalizmie, czyli takim prądzie filozoficznym, który mówił, że czy zakładał, że życie jest zbudowane z trochę innej materii niż materia nieożywiona. Czyli są tam pewne takie metafizycznie odróżnialne cegiełki od nieżycia. Więc to jeden z tematów, który tam poruszaliśmy, ale też mieliśmy na przykład taką świetną infografikę Łukasza Lamży o tym, jak mogło powstać życie, czyli jak kropelka tłuszczu robiła się coraz bardziej ożywiona, czego potrzebowała, żeby no, żeby zacząć przejawiać cechy życia, czyli żeby mieć metabolizm, żeby mieć informację genetyczną, no i żeby się rozmnażać. No więc to są tego typu pytania, gdy idzie o wielkie pytania. Nie wiem, czy one są bardzo wielkie. No, myślę, że są ważniejsze. Znaczy one są po pierwsze bardzo ogólne z reguły i z nich wynika no, wiele pytań szczegółowych.
Ja myślę, że to są wielkie pytania, zdecydowanie. Takie mocno filozoficzne i tak jak mówisz, bardzo, bardzo szerokie, ale brzmi tak, no to mega ciekawie.
Ta filozofia gdzieś tam się zawsze przewija w tle. No, w Centrum Kopernika no, sam Heller jest filozofem. My się w dużej mierze wywodzimy z wydziałów filozoficznych. My, czyli mówię o osobach pracujących w Centrum Kopernika. Zresztą wspomniałem o tym, że z Łukaszem Lamrzą studiowałem tą filozofię, z Mateuszem Chocholem też, Radek Zyzik na przykład, pozdrawiamy, tak. Radek Zyzik on teraz się zajął naukami behawioralnymi, jest jakimś dyrektorem jakiegoś instytutu albo wicedyrektorem na Akademii Ignacjanum, ale też studiował ze mną filozofię. Zresztą Mikołaj Małecki, gwiazda TVN, człowiek, który no, bardzo często komentuje sprawy prawne w TVN-ie, też ze mną studiował filozofię, więc mieliśmy taką grupę. No Mikołaj akurat nie poszedł w kierunku Centrum Kopernika, on zajął się czysto i wyłącznie prawem. Znaczy no, tam pewnie jakaś filozofia też w to, no, też w tym prawie rolę odgrywa, ale powiedzmy, że nie zainteresował się naukami przyrodniczymi. Ale z Radkiem, z Mateuszem przez wiele lat, z Łukaszem Lamrzą, no, od wielu lat współtworzymy to Centrum Kopernika. No okay. I plus wiele jeszcze innych osób, no ale to gdy idzie o filozofię, to tak, no to tutaj mamy ze sobą te studia, mamy ze sobą ten background i właśnie staramy się popularyzować naukę, no dodając gdzieś tam te filozoficzne wątki.
Mhm. Właśnie chciałem pytać, znaczy, jaka jest idea tej popularyzacji nauki, ale ten internetowy college bardzo jakby wyjaśnił mi sprawę. Teraz już rozumiem, jakby jakim systemem mniej więcej to operuje. To jest ciekawe, bo jak słucham sobie w podcastach, Jordan Peterson często mówi o tym, że uniwersytety mają jeszcze około 10 lat i najprawdopodobniej wyginą i zamienią się po prostu w uniwersytety internetowe, bo chodzenie do takich fizycznych uniwersytetów jakby trochę nie ma sensu. On sam mówi, że wrzuca swoje wykłady do internetu i oglądają je setki tysięcy ludzi. W porównaniu z tym, co może zrobić u siebie na Harvardzie, robi wykład i ogląda to maksymalnie 100, może 200 osób. Także to się kompletnie nie opłaca i myślę, że wszystko będzie zmierzało właśnie w tą stronę internetową. Ale nie wiedziałem, że w Polsce już coś takiego się dzieje. Także bardzo fajnie, że mi to wytłumaczyłeś.
Tak, no ja myślę, że znaczy nie wiem, jak to się skończy z uniwersytetami. No one przetrwały długi okres. Mają wiele z nich ma setki lat, więc nie wiem, czy internet je aż tak wykończy. Na pewno pandemia nauczyła tych profesorów nawet światowej sławy, tak? Czy tych, których książki popularne naukowe natrafiały do tysięcy ludzi na świecie. Nauczyła ich, że internet, czy no, część to już wiedziała wcześniej i potrafiła to robić, ale część nie. No, pandemia ich nauczyła, że jednak warto nagrywać swoje wykłady. No, my w Centrum Kopernika od samego początku mieliśmy taką zasadę, że wszystko właściwie nagrywamy i publikujemy w internecie niezależnie. No, mamy część takich bardzo specjalistycznych wykładów, których absolutnie nikt nie ogląda poza, nie wiem, garstką logików. Tak, 20 logików może się zainteresuje jakimś tematem. My to też nagrywaliśmy. Jakieś wykłady konferencyjne. No, trochę później się nam to zmieniało, czyli uznaliśmy, że no, konferencje naukowe, okej, świetnie jak są nagrywane, ale no, niekoniecznie one trafią do, zwłaszcza, że to jest po angielsku zwykle, niekoniecznie trafią do zwykłego odbiorcy. Chcemy mieć popularny naukowy kanał, no to raczej takich treści tam nie będziemy umieszczać, więc staramy się no, mówić do ludzi. A co rozumiem przez mówienie do ludzi, to profesor Nęcka miał takie powiedzenie, czy ma dalej, że jego odbiorcą takich treści powinien być inteligentny laik. Czyli ktoś, kto może nie ma wiedzy, czy zakładamy wiedzę na poziomie licealnym, ale jest zainteresowany i potrafi, nie trzeba mu wszystkiego tak bardzo łopatologicznie Dokładnie. Tłumaczyć. Więc myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do no, myślenie o publiczności takich wykładów.
Ja też dokładnie w ten sposób myślę o tym, kto chciałbym, żeby był grupą docelową mojego podcastu. Jakby ja sam słucham takich podcastów właśnie głównie ze Stanów i mnóstwo ludzi prowadzi, to są jakby jacyś znani profesorowie, ale jakby zrozumieli, że wypowiadanie się w internecie w taki bardzo, bardzo ściśle naukowy sposób nie przynosi żadnych rezultatów, więc zaczęli prowadzić to w taki sposób przyjazny do takiego właśnie średnio zaawansowanego odbiorcy i to wychodzi bardzo dobrze. Zresztą ja się tym zainteresowałem, dlatego też zacząłem swój własny podcast i dlatego my rozmawiamy, bo widzę, że robisz też coś podobnego i jakby myślę, że przyjąłeś podobne podejście do tego i opowiadanie to w takich nie super zaawansowany sposób, żeby trafić do średniego odbiorcy. Średnio
tak, no chyba innego wyjścia nie ma tak naprawdę, jeżeli chce się przebić do szerszej publiczności. No pewnie możemy, ktoś pewnie mógłby robić bardzo zaawansowane podcasty czy cykle wykładów, no ale obejrzy to garstka osób, garstka studentów. Pewnie też to oczywiście, no to też ma swoją wartość i jeżeli komuś no, nie zależy wyłącznie na liczbach, tak, to albo może sobie znaleźć taką niszę. No ale myślę, że to jest jakiś złoty środek, żeby jednak mówić do osób, które mają wiedzę na poziomie licealnym i chcemy im coś ciekawego opowiedzieć o świecie.
Zdecydowanie. I wzbudzić zainteresowanie, żeby ewentualnie później mogli podążać dalej i szukać czegoś bardziej skomplikowanego. Bo bardzo skomplikowane podcasty i wiedza w internecie też jest, ale najpierw trzeba mieć tą iskrę zainteresowania. Może zajmiemy się trochę promocją twoich kursów, bo widziałem, że masz na Kopernikusie dwa kursy. Teoria, ewolucja, religia i ewolucja języka. Powiedziałbyś coś o nich?
Nie wiem, czy pamiętam. To wiele lat temu już to nagrywaliśmy. Aha. Teoria ewolucji, a religia to był taki kurs, który z Mateuszem Hocholem, zdaje się, nagraliśmy. I my tam mówimy o tym, znaczy, trochę o historii teorii ewolucji, trochę o religii z punktu widzenia ewolucyjnego, czy religii w ogóle z punktu widzenia nauki. A trochę o współczesnym ateizmie, który często się odwołuje do nauk biologicznych. No to jest dość krótki kurs, zdaje się, że 6 czy 8 wykładów. Ja tam, z tego co pamiętam, miałem wykład o myśleniu ewolucyjnym przed Darwinem, no bo to się wszystko, znaczy Darwin wymyślił ideę doboru naturalnego i to wszystko poukładał, ale powiedzmy jakieś takie początki myślenia ewolucyjnego, no to można i szukać u starożytnych Greków. Oczywiście, którzy wyobrażali sobie, że no, świat nie istniał zawsze w takiej postaci, w jakiej istnieje. A jeżeli nie istniał, no to coś się przekształcało, no tych zwierząt pewnie też nie było, skąd się wzięły. Więc to te jakby no, jakieś idee ewolucyjne gdzieś tam u Greków się pojawiły. Zresztą to jest bardzo ciekawy temat. Dlaczego Grecy nie wymyślili darwinizmu, skoro no, wiele rzeczy odkryli i mieli bardzo no, takie, zwłaszcza Arystoteles, takie zdroworozsądkowe myślenie o świecie. No, myślę, że to pewnie temu zagadnieniu można by cały podcast poświęcić, czemu Grecy nie odkryli darwinizmu, no ale na ten temat też coś staram się w tym wykładzie powiedzieć. Miałem też wykład o współczesnym.
Mamy czas. Mamy czas, więc jak
to bardzo, bardzo krótko może. Znaczy, po pierwsze, świat był wtedy mniejszy, w sensie, że zasięg podróżowania był mniejszy i Grecy nie znali wszystkich zwierząt, które gdzieś tam występują. O małpach pewnie coś wiedzieli, ale nie o tych człowiekowatych. Czyli no, nie wiedzieli, nie znali szympansów, nie znali orangutanów. Jak się widzi szympans i orangutana, no to od razu się zastanawia, o co tu chodzi, tak? Człowiek, nie człowiek. Więc to dopiero odkrycia geograficzne i wielkie podróże no, przywiozły małpy do Europy, tak? I Europejczyków wysłały no, na dalekie krańce świata, gdzie trochę się mogli raz poznać, a dwa zachwycić tą bioróżnorodnością. No i zaczęli się zastanawiać, skąd to wszystko się wzięło. Dwa, Grecy. Ja myślę, że też ważne w ewolucji jest takie myślenie ekonomiczne. Stworzyłem nawet taką metaforę bezwzględnego księgowego. Gdzieś tam na ten temat też mam wykłady i teksty. O co w niej chodzi? No to Darwin właściwie zasugerował, że czy zapoczątkował takie patrzenie na przyrodę jako, czy na ekologię jako taką dziedzinę, w której dochodzi do transferu zasobów. No na tym właściwie dobór naturalny polega, tak, że istnieją osobniki, które skuteczniej gromadzą zasoby niż inne. Więc takie myślenie ekonomiczne jest fundamentalne dla teorii ewolucji, a u Greków chyba tego, przynajmniej w filozofii przyrody greckiej tego nie było. Więc myślę, że to jest kolejny powód, dla których Grecy nie wymyślili darwinizmu. Może jeszcze wytłumaczę coś z bezwzględnym księgowym, bo to może być takie enigmatyczne. Istnieje kilka metafor ewolucyjnych tłumaczących, na czym polega dobór naturalny. Wiele z nich wymyślił Richard Dawkins. Są to świetne metafory. Ślepego zegarmistrza, tak, która mówi o tym, że ewolucja nie przewiduje potrzeb, przyszłych potrzeb gatunków. Tylko tak przekształcia to, co ma pod ręką, więc kombinuje, tak jakby jest bardzo krótkowzroczna w tych swoich rozwiązaniach. Albo metafora samolubnego genu, która mówi o tym, że przede wszystkim ona jest wymierzona w takie myślenie, że zwierzęta robią coś dla dobra gatunku. Kiedyś taka metafora była bardzo popularna, ewolucyjna. To jak się czyta książki Konrada Lorenza na przykład, no, wybitnego popularyzatora, też wielkiego etologa, który dostał Nagrodę Nobla w 73 roku bodajże, I Lorenz pisał, że właśnie zwierzęta coś robią, no bo chcą przekazać, znaczy chcą dbać o przyszłość gatunku. No, Dawkins spopularyzował pogląd przeciwny. Mówię spopularyzował, bo on jakby nie zapoczątkował tego w samej biologii ewolucyjnej. To jego przyjaciel czy nauczyciel George Williams zawzięcie walczył i to tak no, bardzo zawzięcie. Jak się czyta jego teksty, to był bardzo polemiczny. I Oren Harman, czy Herman, autor takiej książki o historii teorii ewolucji, pisał, że nikt bardziej jak Williams nie nienawidził idei doboru gatunkowego, czy właśnie tego, że zwierzęta działają dla dobra gatunku. Więc Dawkins to spopularyzował, przenosząc jakby ciężar działania doboru naturalnego na poziom genów. Czyli on mówi, że dobór naturalny nie polega na tym, że gatunki rywalizują o to, który przetrwa, tylko geny rywalizują o to, który przetrwa w populacji. Jeżeli gen jakiś warunkuje jakąś cechę, która jest przydatna do organizmu, to z punktu widzenia genu powinniśmy na to patrzeć. Po prostu taki gen się będzie skuteczniej kopiował. I jakby areną walki ewolucyjnej są geny, a nie gatunki.
A czy to nie jest przypadkiem tak, że jeśli popularyzujemy geny, to gatunek i tak na tym korzysta?
Tak, ale to jest skutek uboczny, bo są pewne konsekwencje takie czysto ekologiczne. Gdybyśmy uznali, że to chodzi o przetrwanie gatunku, no to wtedy łatwo się tłumaczy na przykład altruizm, tak? Bo zwierzęta czasem pomagają innym. No i wyjaśnienie standardowe było takie, no pomagają, bo chcą, mogą się poświęcić, ale gatunek przetrwa. No a guzik prawda, to wcale tak nie jest. One jak pomagają, to dlatego, że są spokrewnione z tamtymi osobnikami i chodzi o geny. Dlaczego? I no to gdzieś tam w latach 60. 70. biologia na to odpowiedziała. Dlatego, że gdyby chodziło o geny, to musielibyśmy mieć wielką nierównowagę płci w przyrodzie. To jest może takie nieoczywiste, ale wyjaśnię to. Wyobraźmy sobie, że mamy pewien gatunek, który zasiedla nowe terytoria. Tak, nie wiem, ptaki zdobywają, czy trafiają na jakąś wyspę, na której istnieją nisze ekologiczne dla nich. I teraz mamy gatunek, który jest zrównoważony płciowo, tyle samo samców i tyle samo samic. I mamy gatunek.
Mogę cię jeszcze zatrzymać, bo jakbyś wytłumaczył nisze ekologiczne, bo tego chyba nie rozumiem.
Okej, to nisza ekologiczna to jest takie miejsce, czy przestrzeń do życia dla gatunku. Czyli no, dany organizm musi zdobywać pożywienie, tak? Musi gdzieś mieć schronienie przed drapieżnikami, więc nisza ekologiczna to jest to wszystko, co on ma do dyspozycji.
Okej.
Więc jeżeli gatunek jakichś ptaków powiedzmy dociera na nową wyspę, gdzie wcześniej nie było ptaków, no to powiedzmy, że tam są jakieś robaki tak w ziemi, które można zjadać albo są nasiona, o których nie ma konkurencji, więc on jest jakby pierwszy w tym ekosystemie, w tym środowisku jest pierwszym gatunkiem. On może nawet nie ma drapieżników, które mogą mu przeszkadzać i utrudniać kolonizację tego obszaru. No to gdybyśmy mieli gatunek, który jest zrównoważony płciowo, mamy nie wiem, 10 samców, 10 samic, no to on się będzie rozmnażał powoli. Czyli powiedzmy każdy stworzy parę, no to nie wiem, dwoje młodych, kolejne pokolenia, tak podwoi się ta liczba. Ale wyobraźmy sobie teraz, że mamy gatunek, w którym jest dwoje samców i 18 samic. A wiemy, że samic może zapłodnić wiele samic. Więc taki gatunek no, w rzędy wielkości wyprzedzi i zdominuje dane środowisko. Czyli gdyby chodziło doborowi naturalnemu o dobro gatunku, to musiałby doprowadzić do tego, czy inaczej, gdyby w jakimś stopniu z jakiegoś powodu, na przykład z powodu no, zupełnie przypadkowych powodów, nie wiem, jakaś zaraza albo drapieżniki, doszłoby do nierównowagi płci u danego gatunku. Czyli mamy sytuację, w którym jest paru samców, wiele samic, to taki gatunek rozmnażałby się dużo szybciej niż gatunek zrównoważony płciowo. Okay, jeżeli by się rozmnażał szybciej, no to on by zdominował no, dane środowisko, tak? Byłoby go znacznie więcej osobników, no to tam jakieś formy współpracy by się zaczęły rozwijać. Inne gatunki, które byłyby zrównoważone płciowo, nie miałyby z nim szans. A w przyrodzie jest tak, że niemal wszystkie gatunki rozmnażające się płciowo mają prawie że idealne proporcje płci. To oznacza, że nie może chodzić o dobro gatunku w doborze naturalnym, musi chodzić o dobro genów, tak mówiąc obrazowo. No więc to jest ta metafora samolubnego genu. I ona jest fantastyczna o tyle, że miała pewne przewidywania, na przykład sugerowała, że będą geny, które działają samolubnie w obrębie no, DNA danego organizmu i takie geny rzeczywiście są, geny, które wypierają inne geny, więc wiele przewidywań ta metafora miała. Zresztą można przy jej pomocy modelować na przykład, czy tłumaczyć takie zjawiska jak nowotwory. Bo co to są nowotwory? Nowotwór no to jest część organizmu, która się zaczyna samolubnie zachowywać, tak? Bo próbuje dojść do jakiejś mutacji, pojawiają się geny, które wpływają na otoczenie i sprawiają, że to właśnie ta część organizmu, nowotwór, zaczyna się rozwijać bardzo gwałtownie, dawać przerzuty, no, czyli tworzyć swoje kopie. Tak? Więc tutaj dochodzi do buntu genów w pewnym sensie, który oczywiście jest zgubny, no, ale no, tak działa dobór naturalny, że on nie przewiduje. Tak, więc nowotwór nie wie, że on umrze i umrze razem z nosicielem, czy z gospodarzem. Chociaż bywają nowotwory zakaźne. Gdzieś tam u diabłów tasmańskich pojawiają się nowotwory zakaźne rzeczywiście. Więc no, to są fragmenty.
Czyli że przenoszą się z jednego osobnika na drugi. To ciekawe.
U ludzi zdaje się, że zakaźnych nowotworów, chociaż podobno były takie przypadki, że pojedyncze, że gdzieś tam ktoś się, nie wiem, przy operacji albo przy jakichś przeszczepach no, zakaził częścią komórek, no i dochodziło do nowotworzenia, ale nie jestem tutaj specjalistą absolutnie, więc mogę kłamać, a nie chciałbym, więc nie będę więcej mówił. Dobra, ale wróćmy do tych metafor ewolucyjnych.
Dobra.
Bo kolejna rzecz właśnie, no więc tak, mamy metaforę samolubnego genu, mamy metaforę ślepego zegarmistrza, ale one, mimo że mają wiele zalet, one nie oddają właśnie tego ekonomicznego myślenia o ewolucji, które jest bardzo popularne wśród samych biologów ewolucyjnych. Mamy taką dziedzinę wiedzy jak ekologia behawioralna na przykład, no to jest taka, ją można różnie definiować, ja lubię o niej myśleć w ten sposób, że to jest taka dziedzina, która mówi, jak zachowania zwierząt kształtują się pod wpływem presji środowiska, przy czym zarówno środowiska przyrodniczego, jak i społecznego. Czyli że no, jest konkurencja na przykład w środowisku, no to jak to wpływa na zachowanie. No i to jest dziedzina, w której pojawiają się takie terminy, takie pojęcia jak koszty, biolodzy używają tego języka ekonomicznego. Mówią o kompromisach ewolucyjnych, no może to po polsku nie brzmi tak ekonomicznie, ale po angielsku to jest trade-off, czyli jakieś przehandlowanie ewolucyjne. W kompromisie chodzi o to, że mamy na przykład ewolucja może pójść jakby dwutorowo, albo będziemy mieć coś rozwiniętego bardziej, ale wtedy ucierpi coś innego. No, moim ulubionym przykładem takiego kompromisu ewolucyjnego, spotykamy go u wyjców i chodzi tam o to, że rozmiar jąder jest skorelowany z głosem.
Go u wyjców?
U wyjców, tak.
Okej, okay. To są jakieś małpy?
Tak, to są małpy Nowego Świata z Ameryki Południowej. Jeżeli wyjce mają donośne głosy, to mają małe jądra. Czekaj, żeby mnie dobrze mówię. Zaraz do tego dojdę, bo mogę coś pokręcić, ale zaraz to wyjaśnię, gdy osadzę to w kontekście społecznym, bo o co chodzi? Chodzi o to, że jak masz różne gatunki wyjców różnią się sposobem życia w grupie. Są takie, które żyją samotniczo i one się muszą reklamować i wtedy muszą mieć donośne głosy. I one nie potrzebują dużych jąder, bo myślą, żyją samotniczo, tak? Znaczy nie w grupie z innymi samcami. Więc, a duże jądra są potrzebne po to, jeżeli konkurujesz z innymi samcami, musisz wyprodukować więcej plemników. Więc są gatunki wyjców, które żyją w takich wieloosobnikowych grupach, czyli kilku samców, kilka samic. No i one nie potrzebują donośnych głosów. One nie muszą się reklamować w tym sensie, że nie muszą przywabiać samic do siebie, tak? Mają je gdzieś tam w pobliżu, ale muszą konkurować, na to się mówi nawet konkurencja plemników, jest takie pojęcie w biologii. Im więcej tych plemników produkujesz, tym masz większe szanse, że zapłodnisz samice, więc no to tutaj głosy małe, ale jądra duże.
Czyli tak się... ludzie mówią często, że jak ktoś ma żyje tak wystawnie, ma super samochody i tak dalej, to prawdopodobnie kompensuje sobie małego penisa i zastanawiam się, że to tak właściwie jest całkiem niezłe odzwierciedlenie tego, co właśnie mówisz.
Tak, u zwierząt tak. Nie wiem, czy u ludzi też tak rzeczywiście jest. Także oczywiście, no bo to można szerzej spojrzeć jako jakiś przejaw statusu, tak? Więc tak, no status jest czymś, co służy do reklamowania jakości osobnika. Wielki samochód reklamuje status osobnika. Nie wiem, czy coś kompensuje, no to pewnie już psychoterapia, czy jakaś psychoanaliza byłaby potrzebna. Ale tak, no i to wiele cech drugorzędowych, cech płciowych tak zwanych. No, jądra oczywiście tak, duże jądra świadczą o jakości rozrodczej osobnika, ale mamy też przykłady takich cech, no, ogólnie one się nazywają epigametyczne. Czyli to są takie cechy, które pojawiają się u jednej płci, zwykle u samców, nie u drugiej, mają zrobić wrażenie na tej płci przeciwnej. I to u wielu ptaków, na przykład rajskie ptaki. No to dlaczego one takie piękne są? No bo
i pawie są chyba, co?
Pawie, tak, oczywiście. No właśnie, ale piękne są tylko samce. Samice są takie, no, nie są obdarzone tymi cechami. No właśnie, te cechy mają reklamować jakość samca. Po prostu i samica... Przepraszam, widząc samce obdarzonego takimi cechami. Dlaczego one mają reklamować? No bo one mają, są dwie, ciekawe też są dwa wyjaśnienia tego zjawiska, czy dwa takie sposoby myślenia o tym. Pierwsze, jak już jesteśmy przy jakości osobniczej, no to można powiedzieć, że te cechy świadczą o dobrych genach tego samca. Bo je jest bardzo ciężko utrzymać na przykład. Bardzo łatwo taki ogon pawi bardzo łatwo psują pasożyty. Jeżeli paw jest, no, ma infekcję pasożytniczą, to ten ogon jego będzie gorszy. Więc jeżeli tak, to ogon może świadczyć o tym, że on jest zdrowym osobnikiem. Piękny ogon. A zdrowy osobnik przełoży się na zdrowe potomstwo. Ale jest też inne wyjaśnienie, mianowicie takie, że u samic z jakiegoś dziwnego powodu pojawiła się preferencja do tego pięknego ogona. I to jest wyjaśnienie, które ma bardzo ładną nazwę, taka metafora atrakcyjnego syna. No i tak, pawiksa ma jakąś preferencję, tak? Ten ogon się jej podoba, z jakiegoś powodu się to wytworzyło. No i dlaczego ta preferencja się utrzyma? No dlatego, że jeżeli pawiksa wybierze samca, który ma piękny ogon, to zwiększy prawdopodobieństwem spługi syna o pięknym ogonie. A jeżeli tak, to ten syn znajdzie sobie partnerkę i spłodzi kolejne potomstwo, tak? Więc samica, szukając partnera, troszkę się o to, żeby mieć atrakcyjnego syna, który będzie miał wzięcie u przyszłych partnerek. I to jakby tutaj ta powiązanie jakości genów z tym pięknem osobniczym nie musi być właściwie żadne, tak? To mogą być zupełnie abstrakcyjne cechy. One mogły się pojawić z dziwnych ewolucyjnych powodów, bardzo różnych. No może być tak, że kiedyś tam gdzieś tam przydawało się, że w przeszłości w danej linii ewolucyjnej, żeby nie wiem, samice były tak zaprogramowane, że miały jakieś preferencje do czerwonego koloru i teraz później to czerwony kolor gdzieś tam był eksponowany w tych pawich ogonach na przykład. No to jest jeden z przykładów, mogą być najróżniejsze.
Mam pytanko odnośnie tych pawi. Jeśli samice mają preferencje względem samców odnośnie tych ogonów, to czy są zaobserwowane takie same preferencje ze strony samców do samic? Czy samiec po prostu bierze jakąkolwiek?
Wiesz co, no samice mają dużo partnerek, więc oni nie wybrzydzają. Tu strategia jest taka po prostu na ilość. Okay. Samice też nie mają pożytku z samców. Czyli to nie jest tak, że samiec pawia no, coś wnosi do rodziny. Nie, on po prostu zapładnia i tyle, idzie dalej. Wymachuje swoim ogonem i uwodzi kolejne partnery. To jest też jego strategia ewolucyjna. Ale ten ogon mu, no to nie jest takie łatwe mieć ten ogon, tak? No bo on go nie używa do obrony, nie używa go do odstraszenia drapieżników. On się jednak wyróżnia, więc tu rzeczywiście u pawi moglibyśmy powiedzieć, że osobnik, który ma na tą teorię dobrych genów, mówi się też często teoria handicapu, że samiec ma no, coś, co go upośledza. Z tym ogonem wcale tak łatwo pewnie się nie jest poruszać, no, jak go złapie jakiś lis, no to nie jest łatwo być samcem pawia z takim ogonem. Lepiej byłoby mieć jakiś kolec tam, tak, a nie pawi ogon. Dobra, ale wróćmy wreszcie do bezwzględnego księgowego, bo to od tego wszystko się zaczęło.
Dygresja.
Tak, na pół godziny. O co chodzi z bezwzględnym księgowym? Właśnie, tak jak mówiłem, no to ewolucjoniści, biolodzy bardzo często posługują się tym językiem ekonomicznym. Mówią o tym, że o produkcji potomstwa, mówią o tym, że analizują koszty i korzyści jakichś zachowań. Są te kompromisy ewolucyjne, czyli te przehandlowania. Ten język ekonomiczny się zadomowił. No i ja myślę o doborze, myślę, że pożytecznie jest myśleć o doborze naturalnym jako o takiej sile selekcyjnej, która odsiewa nieudane inwestycje ewolucyjne. Co to jest inwestycja ewolucyjna? No jak jakiś gatunek, czy w jakiejś linii ewolucyjnej dojdzie do pojawienia się nowej cechy, no to można ją, tą nową cechę można uznać za jakąś inwestycję, bo pewne zasoby musiały zostać przeznaczone na wyprodukowanie tej cechy. Oczywiście wiemy, że to się dzieje wszystko na poziomie przypadkowych, czy z powodu przypadkowych mutacji, no ale powiedzmy, że to jest, takie spojrzenie jest uprawnione. No ale nie wszystkie inwestycje w danych warunkach środowiskowych przynoszą odpowiednią stopę zwrotu, tak, w postaci wnuków czy dzieci. Mhm. Więc te nieudane inwestycje dobry naturalny odsiewa i pożytecznie jest myśleć o doborze naturalnym dlatego, że właśnie jako takim bezwzględnym księgowym, który odsiewa te wszystkie nieudane inwestycje, że istnieją pewne zjawiska, które inaczej przy pomocy innych metafor ewolucyjnych trudniej wytłumaczyć. No takim zjawiskiem jest na przykład zanikanie organów w jakiejś linii ewolucyjnej, takich, które są nieużywane. Na przykład u wielorybów wiemy, że wieloryby zaczęły swoją przygodę z wodą, czy ich przodkowie przypominali hipopotamy, tak? No ale później ewoluowali, no i stracili te przednie kończyny, niemal w całości zostały takie szczątkowe kości. No i co się stało? No dlaczego to zanikło?
A to nie zamieniło się w płetwy przypadkiem?
Częściowo chociaż... tak, ale te przednie te kości, ten układ kostny to pozostało wszystko, tak? Płetwa tego nie potrzebuje, więc to zostało. No i właśnie, dlaczego to zanikło? No bo to było niepotrzebne. No ale teraz to trochę wyjaśnienie przypomina lamarkizm, tak? Lamark, jeszcze przed Darwinem, twórca wcześniejszej teorii ewolucji, sądził, że ewolucja polega na tym, zmienność gatunkowa bierze się stąd, że pewne osobniki używają pewnych organów, jak ich używają, to one rosną, a jak ich nie używają, to zanikają. I no, skumulowana jakby... czy nabyta w trakcie życia osobniczego cecha, czy na przykład uwydatnione jakieś, nie wiem, żyrafa wyciąga szyję, tak, i to się uwydatnia, ta szyja jej rośnie, no i ta wyrośnięta szyja może być przekazana do następnego pokolenia. No genetyka nas przekonuje, że tak nie działa, bo wrodzone cechy są tylko gigikszone, tak, czyli nabytych cech nie gigikszymy, więc to jest błędne wyjaśnienie, ale bezwzględny księgowy pozwala nam to zrozumieć, bo te organy, które są nieużywane, one po prostu są kosztem dla organizmu. No wyprodukowanie takiego organu, utrzymanie go kosztuje. A jeżeli jest niepotrzebny, to lepiej sobie poradzi ostatecznie ten organizm, który tego kosztu nie poniesie. I dlatego nacisk długofalowy oczywiście, i to nie jest tak, że to zanikło w jednym pokoleniu, tylko to trwało miliony lat, ale taki długofalowy trend na zanikanie niepotrzebnych organów, metafora bezwzględnego księgowego jest w stanie wyjaśnić. No innym takim zjawiskiem, które ono wyjaśnia, tak myślę, jest zjawisko karłowacenia wyspowego. Na wyspach jest tak, że duże gatunki maleją. Jest też tak, że małe gatunki rosną i to jeszcze nie jestem przekonany, czy ta metafora bezwzględnego księgowego dobrze sobie radzi z tym zjawiskiem, ale to drugie zjawisko, czyli karłowacenie dużych gatunków, myślę, że ona je dobrze wyjaśnia. Przykład, słonik skarłowaciały na wielu wyspach występowały. Podobno było tak, że stąd się wzięły cyklopy, bo czaszka takiego słonia małego, no to wygląda jak taki wielki człowiek z okiem, no bo tam miejsce, gdzie jest trąba, to tak dziura, tak, i to tak oko na środku. Więc są takie hipotezy, że to cyklopy stąd pochodzą.
Nigdy nie widziałem czaszki ale, słonia.
No to warto obejrzeć, tak śmiesznie wygląda. Ale mieliśmy też skarłowaciałych ludzi na wyspach. Homo floresiensis, Homo luzonensis, niedawno odkryte gatunki hominidów. Odpowiednio na wyspie Flores i Luzon na Filipinach. Metrowej długości czy wysokości maleńcy ludzie. No, skąd oni się wzięli? No, najprawdopodobniej właśnie dlatego się tak dzieje i to jest trend powszechny, czyli niemal u wszystkich gatunków tak się dzieje, że jakiś duży gatunek trafi na wyspę, maleje. Dlaczego? Wyspa to jest ograniczone środowisko. Tamtych zasobów nie ma wiele do wykorzystania. I jak jest duży organizm, to on potrzebuje więcej zasobów. Więc mały organizm ma po prostu przewagę ewolucyjną. I stąd ten trend na obcinanie kosztów, czyli ta inwestycja polega na tym, że kasujemy po prostu niepotrzebne wydatki i minimalizujemy no, dany organizm po to, żeby on efektywniej wykorzystywał zasoby. Więc no, stąd jakby się wzięła ta moja metafora bezwzględnego księgowego, której lubię używać.
Okej. Jak o tym mówisz, od razu przypomniało mi się, że mózg działa w podobny sposób i jakby czynności, które wykonujesz, jakby wychodząc od tego, że mózg jest najbardziej konsumującym kalorie organem w naszym ciele, to czytałem, że jeśli robisz coś, co nie jest jakby w 100% twoim zainteresowaniem, to palisz prawie, nie wiem czy do 50, nie pamiętam cyfr teraz, ale bardzo dużo więcej kalorii niż jak zajmujesz się czymś, co cię rzeczywiście interesuje. I to jest bardzo ciekawe i tak właściwie odnosi się też do tego, co powiedziałeś, odnosi się tego księgowego.
Ciekawe, nie słyszałem o tym. Trzeba by się temu przyjrzeć dokładnie, jak oryginalnemu badaniu, jak to wyglądało. Nie potrafię podać jakiegoś takiego uzasadnienia fizjologicznego czy neurobiologicznego od razu. No może to jest tak, że wymaga więcej uwagi na przykład. Nie wiem.
Tak, że zrobienie czegoś jakby... przełożenie się do tej czynności wymaga dużo więcej dyscypliny do tego, bo
to by się zgadzało, bo to są rzeczy, które są energożerne rzeczywiście.
Dokładnie. I teraz od razu jak się nad tym zastanawiałem, to zacząłem się zastanawiać, czy znowu wróciły moje myśli do wolnej woli, bo teoretycznie jeśli robisz coś i twój mózg mówi ci, to pali za dużo kalorii, zajmij się czymś innym, bo to pali mniej kalorii, to czy de facto sam zdecydowałeś, czy twój organizm mówi ci, zajmij
się tym. No to są wielkie dyskusje rzeczywiście o wolnej woli. Ja tu aż tak dobrze w nich nie siedzę, czy nie. Nie potrafiłbym ich dokładnie opowiedzieć, ale rzeczywiście tak, no to jest jedna z wielkich pytań, zresztą mamy teksty na ten temat w Tygodniku Powszechnym, mieliśmy filmy, różne wykłady. Tak, no jest problem tego, czy on się trochę z innej strony jakby, czy naukowcy trochę z innej strony do niego podchodzą od innych, punkt wyjścia jest troszkę inny niż to, o czym ty mówiłeś. Mianowicie taki, że są pewne eksperymenty, które pokazują, że jesteśmy w stanie przewidzieć bardzo proste zachowanie człowieka, typu porusz lewą ręką albo prawą, na podstawie aktywności mózgu, która wystąpi przed tym zachowaniem. My jesteśmy to w stanie zrobić nie ze 100% prawdopodobieństwem, ale z wysokim. I no tylko te eksperymenty, to nazwisko takie, na przykład Benjamin Libet, to jest jeden z pionierów takich eksperymentów, który właśnie pokazywał, że wolna wola no, jest podejrzanym terminem, dlatego że właśnie ta aktywność mózgowa poprzedza świadomą decyzję, ale te eksperymenty, one mają swoje wady rozmaite, bo na czym eksperyment Libeta polegał? Osoby badane miały sobie decydować, kiedy poruszą palcem, czy nacisną tam jakiś przycisk i oglądały taki zegar, na którym poruszała się wskazówka, to jakiś taki punkcik się wyświetlał, po prostu miał zapamiętać moment podjęcia decyzji, na którym właściwie to ten zegar to chyba nawet nie miał cyfr, tylko tam jakieś litery alfabetu były, no ale nieważne. Mieli zapamiętać moment, w którym podjęli decyzję. I teraz ten moment... Okazywało się, że ta decyzja, jak się patrzyło na zapis neuroobrazowania, tam jak EEG chyba było wykorzystane później przy użyciu innych technik, podobne eksperymenty były robione. W każdym razie jak się patrzy na to, co się dzieje w mózgu, to można zauważyć, że zanim ta osoba podjęła tą decyzję, czy zanim uświadomiła sobie ten moment podjęcia decyzji, to wcześniej już działo się w mózgu coś przygotowawczego i mogliśmy przewidzieć, że dane zachowanie nastąpi. No właśnie, ale może to jest tak, że my po prostu nie jesteśmy dobrze w uświadamianiu sobie momentu podjęcia decyzji. Tak? I może to niekoniecznie musi znaczyć to, że no coś się dzieje bez naszego chcenia. Zresztą Libet ocalił w pewnym sensie wolną wolę, bo on powiedział, że jest ta przygotowawcza aktywność, ale człowiek ma prawo weta jeszcze, więc może w ostatniej chwili zmienić swoją decyzję i to nie jest do przewidzenia. Więc sam Libet wolną wolę ocalił, ale później no, były kolejne badania, na przykład Johna Delana Haynesa, które pokazywały, że ta aktywność no, trwa, bo ta ulibeta to było 300 milisekund, więc no, to jedna trzecia sekundy, tak? No, to nie, niezbyt wiele, ale u tego Heinesia to były kilkanaście sekund. Z kilkunastosekundowym wyprzedzeniem miało się dawać przewidzieć, czy jakieś zachowanie nastąpi, no to już sporo. Można się wtedy zastanawiać, czy ten mózg rzeczywiście, no to, czy to się dzieje gdzieś tam nieświadomie, my tylko jesteśmy pasażerami tego mózgu, tak, czy tam się on sobie działa według swoich zasad, ale wiesz, to mnie to o tyle nie przekonuje, że my podejmujemy w życiu trochę bardziej skomplikowane decyzje niż porusz palcem, albo nawet rozwiążę równanie jakieś, bo to Heines takie rzeczy robił, rozwiązywanie jakichś prostych równań. Nasze decyzje są dużo bardziej skomplikowane, no i nikt nie wykazał, że te bardziej skomplikowane decyzje, tak, gdzie iść na studia, nawet co zjeść na obiad, więc no to nikt na podstawie takich decyzji nie pokazał, że możemy je przewidzieć patrząc na mózg.
Tak, i przede wszystkim to, że możesz zdecydować, co zjeść na obiad i jeść codziennie coś innego. Zastanawiam się też nad podświadomością, bo jakby zauważenie tego, że podjąłeś decyzję, żeby ruszyć ręką, to jest jednak w umyśle świadomym, a w umyśle podświadomym też dzieją się rzeczy, więc może te rzeczy, które oni zaobserwowali wcześniej, dzieją się w podświadomości.
No tak, tak. No ale właśnie argumentacja była taka, że to podświadomość jakby decyduje, no a to my jesteśmy świadomością, tak? To, jeżeli ktoś jest podświadomy, no to nie mamy na to wpływu. Więc tu jakby ta wolna wola się gubiła.
A to nie jest tak, że podświadomość jest zbudowana z naszych doświadczeń, tylko jest jakby przechowywana z tyłu, żebyśmy nie musieli się nad tym wszystkim zastanawiać?
No pewnie tak, no ale jeżeli no to te twoje doświadczenia decydują o podświadomości, a podświadomość wpływa na twoje decyzje, no to gdzie jest miejsce dla siebie na decyzje, na świadome? Mógłbyś powiedzieć, że wykonałeś jakieś działanie dlatego, że miałeś takie doświadczenie i to jest wielki problem w filozofii prawa na przykład. Tak, bo można argumentować, no okej, on popełnił to przestępstwo, no ale to on tak nie chciał, tak? To jego podświadomość zdecydowała jego doświadczenia, ale zauważ, że to jest wielki problem w filozofii prawa, bo na przykład łagodniej traktujemy osoby niepokrzytalne, tak? Czyli osoby, które nie kierowały swoim zachowaniem. No i na przykład argumentuje się, że ktoś był, no nie wiem, popełnił przestępstwo seksualne, bo był wykorzystywany seksualnie w przeszłości. No i to jest okoliczność łagodząca dla wyroku. Na przykład, nie? Że nie dostanie do żywocia, czy tam 50 lat więzienia, tylko tam 30 na przykład, albo trafi do zakładu. W zależności od tego, czy no to uszkodzenie, czy ta niepoczytalność jest trwała, czy nie. Ale więc no, prawnicy muszą sobie z takimi rzeczami radzić, więc jakbyś miał ochotę z kimś o tym porozmawiać, to Mikołaj Małecki wspomniany już wcześniej na pewno będzie dobry. Radek Zizik zresztą też
bardzo wspomniany. Bardzo chętnie bym o tym porozmawiał.
Ale no ja tutaj ciekawie. wiele więcej w takim razie nie, no, też nie potrafię więcej powiedzieć po prostu.
A czy oni też potrafią coś powiedzieć o rehabilitacji w więzieniu i co się dzieje z ludźmi, którzy siedzą w więzieniu i czy rzeczywiście ma to sens, czy nie?
Nie wiem, okay. Nie wiem. Ale wiesz, na pewno mają swoje przemyślenia, ale nie wiem, czy się akurat w tym bardzo dobrze specjalizują. Doktor Patryk jakiś, zdaje się, zrobił doktorat gdzieś tam ze służby więziennej, więc tu może być...
To jest coś, na czym
jakbyś
się często
chciał
zastanawiam.
Polityków. Tak. Również zapraszać.
Jeszcze co do tej podświadomości. Ja rozumiem podświadomość jako, może jest błędne moje rozumowanie, ale ja rozumiem, że doświadczasz czegoś, analizujesz to w swoim umyśle świadomym i to trafia do twojej podświadomości razem z tymi analizami, które zrobiłeś w umyśle świadomym. Więc teraz jeśli podejmujesz jakąś akcję wychodząc z podświadomości, to jest bazowane na twoich poprzednich doświadczeniach świadomych. Tylko, że one już po prostu zostały.
Być może też. No ale też są takie efekty, że ta podświadomość jakby bez świadomości wpływa na zachowanie. No to spektakularne przykłady to są badania Michaela Gazzanigi i Roberta, czy Rogera Sperego, zresztą ten Sperry to noblista, za właśnie tego typu badania. Na czym to polegało? Oni zajmowali się osobami z przeciętym spoidłem wielkim. To jest struktura, która łączy dwie półkule mózgowe. Okay. Pozwala im się komunikować. No i robi się tą operację przecięcia spoidła wielkiego, robi się w przypadku takich pacjentów, którzy mają bardzo ostrą padaczkę. No bo te napady padaczkowe to jest tak, że gdzieś tam się w mózgu pojawia i one się połączeniami neuronalnymi rozchodzi po całym mózgu. Tak? No i to można to kontrolować, gdy się przetnie te połączenia. No i to leczenie przynosiło ulgę. A ono jakby nie miało takich konsekwencji pozalaboratoryjnych, czyli że w laboratorium rzeczywiście się cuda działy, zaraz o tym powiem, ale poza laboratorium ci pacjenci z przeciętym spoidłem wielkim no, radzili sobie normalnie, w sensie, że żyli normalnie, więc im to bardzo nie przeszkadzało. Ale co się działo w laboratoriach? Spery ustawiał pacjentów przed jakimś ekranem i wyświetlał im obrazki do jednego i drugiego oka, tak żeby tylko właśnie trafiały no, do jednego oka z jednej strony, a do drugiego do z drugiej. No, nasze nerwy wzrokowe są tak ustawione, że obrazek z prawego oka trafia do lewej półkuli, a obrazek z lewego oka trafia do prawej półkuli, a jeżeli są przekięte spoidło wielkie, to te półkule nie mogą się skomunikować, więc tylko jedna półkula będzie widziała obrazek, który trafił do jej, a druga ten, który trafił do niej. No i jeżeli półkuli, i teraz co jest jeszcze ważne. Ważne jest to, że ośrodek mowy u większości ludzi zlokalizowany jest w lewej półkuli. Czyli jeżeli w lewej półkuli, czyli w prawemu oku wyświetlimy jakiś
tekst.
Nie, polecenie, albo polecenie nawet, no nie wiem, powiedz coś, no to zareaguje, tak? Ale jeżeli lewej półkuli wyświetlimy coś, to ta, znaczy prawej półkuli coś wyświetlimy, czyli lewemu oku, no to to polecenie nie trafi do tamtej językowej półkuli i ona zacznie tłumaczyć zachowanie w dziwny sposób. No i na przykład, co się działo? No, wyświetlano polecenie do prawej półkuli wstań. No i osoba wstawała. No i teraz pytanie od eksperymentatorów, no dlaczego wstałeś? I te osoby świadomie nie miały dostępu do tej informacji. W sensie, że to się działo w ich mózgu, tak? Ta informacja została przetworzona przez ich mózg, ale lewa półkula, która generuje mowę, o tym nie wiedziała. Więc te osoby wymyślały, konfabulowały wyjaśnienie. Albo chciałem rozprostować nogi. One nie wiedziały, że wyświetliło im się polecenie wstań, na które one zareagowały. Albo gdy wyświetlało się na przykład obrazek nie wiem, kurzej łapki, coś im się tam prosiło, żeby o czymś pomyślały, to one też się odnosiły do tego. Ja już nie pamiętam dokładnie tego przykładu, ale było coś tam kurzą łapką. Te osoby coś tam jakoś reagowały tak, że no, adekwatnie do tego, co widziała prawa półkula, ale lewa o tym nie miała pojęcia, więc konfabulowała. Podobne zjawisko.
Było też badanie, które oglądałem odnośnie ludzi, którzy mają bardzo krótką pamięć i wpuszczali taką osobę do gabinetu, gdzie była osoba w białym płaszczu i ta osoba podawała tej drugiej osobie rękę i miała coś na ręce, co kuło ją podawania ręki. Osoba wychodziła, wracała z powrotem, już nie chciała podać ręki
tej
osobie.
Tak, ale nie wiedziała czemu.
Nie, tłumaczyła, że nie lubię osób w białych płaszczach, czy coś takiego, jakieś tak bzdurne wytłumaczenia.
Tak. No więc to jest ten sam efekt i Gazzaniga stworzył taką koncepcję lewopółkulowego interpretatora. On twierdzi, że lewa półkula nadaje znaczenia temu, co robimy. I to jest tak, że no, ten umysł nasz to jest tak skonstruowany, że my sobie to znaczenie tworzymy, tak, że ten mózg tłumaczy dane, które do niego dochodzą i tworzy z nich spójną opowieść. No on to mocno rozwija, na przykład twierdzi, że to w taki sposób religie powstały, że docierają do nas różne dane, takie, których nie potrafimy zrozumieć albo z którymi mamy jakiś problem i ta lewa nasza półkula snuje sobie jakąś opowieść, która nam pasuje i się nam podoba, nie? Więc Gazzaniga tak tą koncepcję rozwija. Zdaje się, że dwie albo trzy książki jego po polsku wyszły. Ta najgrubsza to jest chyba Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. O czym mówi mózg, zdaje się, taki ma tytuł, a Neuronauka o podstawach człowieczeństwa to jest podtytuł, więc tam jest to wszystko opisane.
Czyli to jest to, o czym mówiłeś, że neurologicznie jesteśmy uwarunkowani do nadawania nieżywym rzeczom sensu.
No tak by twierdził, znaczy nie, inaczej, bo ty odnosisz się do jednego z moich filmów, tak, w których w których mówiłem o dualizmie takim wrodzonym. To są trochę inne, znaczy pewnie by się Gazzaniga z tym nie miał problemu zgodzić, nie, ale tu akurat odnosiłem się do innego badacza, Paula Bluma. Do niedawna, teraz się chyba przeniósł gdzieś tam do Kanady, ale do niedawna profesora psychologii na Yale University, który robił takie badania na noworodkach albo na bardzo małych dzieciach, na niemowlętach i które pokazywały, że dzieci inaczej, czy niemowlęta, czy noworodki, no to jakieś prebenty były na dzieciach w bardzo różnym wieku, reagowały inaczej na rzeczy ożywione, a inaczej na nieożywione, że lubił, na przykład podobały im się ręce, albo trochę starsze dzieci interpretowały zachowania jakichś takich nieożywionych figurek jako celowe, więc to jest mnóstwo eksperymentów, które pokazują właśnie, że według Bluma rodzimy się z takim wrodzoną umiejętnością odróżniania rzeczy ożywionych od nieożywionych. No i jeżeli tak, no to znowu, no to tu można powiedzieć, że jesteśmy dualistami od urodzenia, religie są oparte na dualizmie, więc może to ma związek. Dualizmie w tym sensie są, znaczy religie są w tym sensie oparte na dualizmie, że mamy coś po życiu, tak? Czy po śmierci mamy coś, więc jakiś pierwiastek życia gdzieś tam się zachowuje w większości religii. Niekoniecznie opierają się na takim dualizmie duszy, czy umysłu i ciała. Niekoniecznie muszą mówić religie, że dusza to jest coś, co jest zupełnie niezwiązanego z ciałem, czy umysł to jest coś, co jest osobnego od ciała, no i to ciało nie ma wpływu na umysł. Zresztą tak prymitywnie to chyba żadna religia nie mówi, no bo wszyscy wiedzą, że jak wypijemy alkohol, no to ciało jednak wpłynie na duszę, że to ciało wpłynie na umysł i on nie będzie sprawnie funkcjonował, więc są trochę trzeba by to przedstawić w bardziej zniuansowany sposób, no ale wiadomo mniej więcej o co chodzi, jak mówimy o dualizmie i religiach. No więc Bloom ma takie poglądy, że rodzimy się dualistami, no i to pewnie sporo tłumaczy.
Okej. Może w takim razie zacznijmy temat małp. To jest ciekawe.
Świetnie.
I zanim zaczniemy temat małp, to jeszcze powiedz mi, co przyciągnęło twoją uwagę do małp? Dlaczego akurat małpy?
Wiesz co, no na tej filozofii już, jak ją studiowałem, no to zastanawiałem się, znaczy interesowało mnie raz, że rzeczy ewolucyjne, więc no to pochodzenie człowieka i tak dalej, a dwa, no co to znaczy być człowiekiem, tak? Czy my się różnimy od tych zwierząt? Na małpy są tymi zwierzętami, na których te różnice poznać i pokazywać najłatwiej. Więc zacząłem po prostu czytać o małpach. Jedną z pierwszych książek, które przeczytałem, to była taka książka Petera Jardenforsza, takiego szwedzkiego kognitywisty, bardzo ciekawego, zresztą o nim pracę magisterską na filozofii napisałem. Jak homo stał się sapiens, taki jest chyba tytuł tej książki. I on gdzieś tam wspomniał o tych małpach uczonych języka. No i mnie to strasznie zainteresowało, że są małpy, które komunikują się językowo, że można je nauczyć podstaw komunikacji językowej, jakiegoś sztucznego ludzkiego języka. No i zacząłem sporo na ten temat czytać, zarówno o małpach żyjących na wolności, więc tej książki Jane Goodall na przykład, Franza Devala, ale i o tych małpach właśnie, które były trzymane w domu i uczone różnych języków, czy to języka migowego, czy takiego języka obrazkowego Jerkisz. No ta literatura, ona jest dość stara, bo to tych eksperymentów się już nie robi, zresztą mam jeden filmik o tym na YouTubie, w którym wyjaśniam, jak to się stało, że te właściwie małpy jeszcze żyją, nikt się nimi już nie interesuje. Ale tak, no to trzeba było sięgnąć po różne książki. One nie były tak łatwo dostępne, bo to są zwykle jakieś stare książki z lat 50., 60., też wcześniejsze, 20. czy 30. XX wieku, gdzie się to wszystko zaczynało, więc trochę mi zajęło zgromadzenie tej literatury, ściąganie tego do Polski też trochę to trwało, no ale tak, no przez lata tym się zajmowałem, w sensie, że o tym pisałem, o tym mówiłem na wykładach głównie, czy gdy pisałem teksty popularno-naukowe, no to gdzieś tam te małpy, czy to żyjące na wolności, czy właśnie językowe małpy, czy uczone małpy języka, one się tam w tych moich przedsięwzięciach popularyzacyjnych pojawiały.
Jedno, co słuchałem to i byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, to, że ktoś się odważył na eksperyment wzięcia małpy do domu i wychowywania tej małpy z własnym dzieckiem.
I tak. Że ten No właśnie, no to one się właściwie, te eksperymenty tak zaczęły, że naukowcy brali małpy na wychowanie. No dlaczego taki pomysł? No bo pytanie było takie, dlaczego tylko ludzie, skoro te małpy są tak podobne, rozwijają się językowo? Może dlatego, że po prostu ludzie się wychowują, a małp nikt w taki sposób nie wychowuje. Sprawdźmy, wychowajmy małpy jak człowieka, sprawdźmy, czy nauczy się mówić. No i się nie uczyła mówić. Nareszcie tego też płynęła jakaś nauka, tak, że to, czemu się małpa nie umie nauczyć mówić? No może ma problemy, no bo autorzy tych eksperymentów mówili, że te małpy nie są głupie, w sensie, że one rozumiały trochę języka. Nie potrafiły mówić, no może po prostu ich krtanie jest jakoś inaczej zbudowana i nie potrafią generować dźwięków, ale ci badacze mówili, że, czy twierdzili, że oni się całkiem dobrze rozumieją z tymi małpami, odczytują ich intencje, wiedzą, na co mają ochotę. Jakieś takie małpy wokalizują naturalnie, tak? Więc te wokalizacje, no to też mogły być. Mogli się formą nauczyć,
języka.
Tak, opiekunowie, że no wtedy wokalizuje tak, gdy chce to, inaczej, gdy chce coś innego. No więc stąd się wzięły eksperymenty z językiem migowym. No to nauczmy małpy, tak jak się uczy dzieci głuche, komunikować się językowo. Znaczy, się właściwie nie uczy, tak? Dzieci się same mają styczność z językiem, nabywają umiejętności językowych, no ale małpy, powiedzmy, że najpierw zaczęto uczyć tego języka migowego, no i to przynosiło całkiem dobre efekty. Czyli mieliśmy kilka małp, na przykład gorylica Koko, która tych gestów języka migowego znała setki albo i tysiące, być może nawet 2000 ich znała Koko. Potrafiła je łączyć w takie kilkuelementowe wypowiedzi, więc prostą konwersację z małpą można było przeprowadzić, zapytać się, na co ma ochotę, nie wiem, proste pytanie zadać, gdzie coś jest i tak dalej.
I ona
więc
odpowiadała,
tak, językiem
migowym
odpowiadała, tak.
Są jakieś filmy z tego?
Wiesz co, jest parę filmików z Koko. Bardziej to są takie filmiki, w których nie wiem, ona reaguje na coś emocjonalnie. Na przykład, gdy ogląda smutny film i, no i sama wpada w smutny nastrój, albo smutny nastrój komunikuje. Albo jest filmik, gdy dowiaduje się o tym, że jej kotek, którym się opiekowała, został przejechany przez samochód. No i wtedy też wydaje takie żałosne dźwięki i komunikuje, że jest smutna. Więc takie nagrania są. Z takimi trudniejszymi pytaniami są nagrania z innymi małpami, które były uczone trochę innego języka, tego języka obrazkowego Jerkisz. No to było takie podejście, że może spróbujmy nauczyć małpy nie tyle języka migowego, co jakieś obrazki im przedstawiajmy. Każdy obrazek będzie znaczył to samo, co jakieś słowo w języku angielskim. Czyli na przykład mamy obrazek na nie wiem, banan, ale też na czasowniki, na miejsca. No i wyświetlając małpom sekwencję tych obrazków, przekazujemy im jakiś komunikat, no i one mogą tak samo nam odpowiadać. No i oczywiście te małpy, które były uczone tego języka, to najsłynniejszym z nich jest bonobo kanji. One też dużo rozumieją zmówionego angielskiego, bo to nie było tak, że im tylko te obrazki się pokazywało, ale też mówiło się do tych małp, więc one się całkiem nieźle nauczyły podstaw języka angielskiego, więc jeżeli się im wyda polecenie na przykład, to są filmiki, gdy kanziemu się wydaje polecenia, zrób coś z jakimś przedmiotem w jakimś miejscu, no to on to zrobi, nie wiem. Włóż butelkę z Coca-Colą do lodówki, no to to jest w stanie wykonać. Ale tak, były też opisy, no bo to eksperymentów nie znam opisanych, ale anegdotyczne opowieści o tym, przekonujące dosyć moim zdaniem, że ktoś prowadził konwersację z taką małpą, no i pytał na przykład, gdzie poszła inna małpa, no i Kanzi, czy tam ktoś inny był w stanie odpowiedzieć, mniej więcej na ile wiedział, tak? Więc no to nie jest to oczywiście język, który można rozmawiać o filozofii, logice, neuronach lustrzanych i czymś jeszcze, Lidze Mistrzów, no bo małpy tych pojęć nie rozumieją, ale no, język, którym można się jakoś komunikować. No jest to komunikacja w każdym razie.
Okej. Myślisz, że ta małpa zrozumiała, że kotek był przejechany przez samochód? Czy raczej zrozumiała tylko...
Wiesz co, nie wiem, bo to jest pytanie, czy małpy mają jakąś ideę śmierci, nie? Że ona jest czymś, albo czy w ogóle zwierzęta rozumieją ostateczność śmierci. U małp to nie jest takie oczywiste, bo one z jednej strony wpadają w jakieś takie, są przebite czyjąś śmiercią, no, jest taka prymatolożka i psycholożka Barbara King, która twierdzi, że w ogóle zwierzęta można mówić, że przeżywają żałobę na podstawie takiego kryterium, że wcześniej byłeś kimś w przyjaźni, czyli na przykład spędzały czas na czynnościach, które nie były związane ze zdobywaniem pożywienia albo reprodukcją. Czyli po prostu biegały sobie, bawiły się razem, tak? I po tym, jak któryś z tych pary tych zwierząt zginął, to drugie przejawiało takie depresyjne zachowanie, na przykład no, nie jadło albo gorzej się odżywiało. No i King twierdzi, że to jest no, dowód na to, że zwierzęta przeżywają żałobę, że one jakoś... No, właśnie to ta śmierć wpłynęła na to, że one się zachowują w taki destrukcyjny sposób, tak? Więc coś w rodzaju depresji je dopada. No właśnie, ale to nie jest jasne, czy na ile małpy rozumieją, czym jest śmierć, albo na ile się przejmują tą śmiercią. No, wiadomo, że każde zwierzę ma styczność z życiem i śmiercią. Każdy drapieżnik, no małpy też zjadają inne zwierzęta czasem, więc polują. Zabijają no. inne małpy, więc mają styczność z tą śmiercią. Czy myślą, że jest coś dalej? Trudno powiedzieć. Myślę, że do tego jest potrzebny język jednak, do takiego myślenia, do uporządkowania sobie pewnych rzeczy w głowie. A one chyba, jak nam się dzisiaj wydaje, tego języka w naturalnym środowisku jednak nie mają, mimo że ta ich komunikacja naturalna jest bardzo złożona, że potrafią wiele rzeczy precyzyjnie komunikować, ale no to są też takie rzeczy typowo ekologiczne, tak? Czyli zagrożenie w środowisku, tu jest wąż, uważaj na to, albo tu jestem, przyjdź, pomóż mi, więc to są tego rodzaju komunikaty, są u małp powszechne, ale czy takie refleksje metafizyczne, właśnie wydaje mi się, że do tego już trzeba mieć języka. I pytanie ciekawe, czy małpy uczone języka, by takich refleksji nie nabyły. Ale nie wiemy tego, bo te eksperymenty aż tak daleko nie szły.
A czy wiesz coś o delfinach albo orkach? Bo podobno one mają bardzo skomplikowany język, którego nie rozumiemy swoją drogą.
No właśnie, no to jest problem. Wiele z tych komunikatów nie rozumiemy. Jednym z takich wyróżnionych komunikatów jest coś, co się nazywa no, jakiś taki... Czasem się na to mówi, że delfiny mają imiona. Używa się raczej takiego określenia sygnatur dźwiękowych czy sygnatur akustycznych zamiast tych imion. O co chodzi? No, to jest taki indywidualny podpis, powiedzmy, który delfiny dodają do swoich komunikatów i one się po tych komunikatach potrafią rozróżniać rzeczywiście i potrafią się wołać, czyli ktoś imituje. No taki komunikat, no delfiny wydają dźwięki no, bardzo różne, ich umiejętności generowania dźwięków są o wiele bardziej rozwinięte niż u ludzi, zwłaszcza tych takich niskich, znaczy wysokich dźwięków, no to jakieś takie pulsacyjne dźwięki też są, więc to rozmaite są w stanie komunikaty dźwiękowe generować, no i część z nich dowiedzieliśmy się właśnie, że one oznaczają imiona. Co oznacza reszta? Raczej mało na ten temat wiemy. Ja śledziłem tą literaturę, więc no to jest obiektywny jakby stan wiedzy, że niewiele wiemy na temat zdolności językowych delfinów. Poza tym właśnie, że no są te ich tak zwane imiona, czyli że dodają do swoich komunikatów jakiś swój indywidualny podpis. Ciekawe jest też, w jaki sposób one go nabywają, bo one przerabiają czyjeś cudze imię, ale osobnikach, z którym nie mają zbyt często styczności, czyli powiedzmy dalekiego wujka. I nabywają, biorą to imię i trochę je przekształcają, więc w taki sposób nabywają tych umiejętności.
Ciekawe. Powiem ci, dlaczego ja się zainteresowałem twoimi wykładami. Mnie interesują małpy, głównie szympansy.
Słusznie.
W kontekście społeczeństwa. I dużo słucham o tym, że teraz w Stanach jest taka ogromna nagonka na hierarchię i że ludzie na szczycie hierarchii wykorzystują swoją pozycję, jakby wykorzystują swoją władzę i że ci ludzie jakby na niższych szczeblach hierarchii nie są w stanie sobie z tym poradzić. I właśnie często przychodzą jacyś ludzie, którzy znają się na takich kulturowo-społecznych zagadnieniach i opowiadają, że nawet w hierarchii szympansów, jeśli przejawia się taki tyraniczny osobnik, który jest jest agresywne, bądź zabiera wszystkie kobiety, bądź robi coś w tym stylu, to szybko bardzo znajduje się pięciu innych, które dogadają się między sobą i zabijają tego jednego, który jest tyranem.
Znaczy, zacząłbym od tego, że no to chyba nie jest nowe zjawisko, że ludzie nadużywają swojej pozycji, tak? Jesteśmy no, trochę hierarchicznym gatunkiem, może bardziej hierarchicznym. To Franz de Waal świetnie o tym pisze w swoich książkach. Małpa w każdym z nas ma taką książkę, której pisze o tym właśnie, że jesteśmy hierarchiczni, tak jak małpy. Natomiast co do szympansów, znaczy oczywiście teraz te nierówności społeczne, które są jakby konsekwencją tego naszego hierarchicznego usposobienia, one są no, coraz bardziej widoczne i może narastają nawet. Więc to te problemy społeczne, które się pojawiają w Ameryce, no, ale też nie tylko w Ameryce, no to one są tak, no to one są naturalną konsekwencją tego pewnie. Nie znaczy, że powinniśmy jakby nad nimi przechodzić do porządku dziennego, no bo to, że ktoś jakby ma wyjaśnienie biologiczne, nie znaczy, że jest usankcjonowane moralnie, prawda? To są zupełnie dwie różne rzeczy.
Jasne.
Ale u małp, no tak, no to rzeczywiście są takie zjawiska, że dochodzi do koalicji samców na przykład po to, żeby obalić jakiegoś samca, ale to są chyba rzeczy, które się dzieją ciągle. Czyli nie wiem, czy to jest tak, że być może, znaczy miałoby to sens, jeżeli dochodziłoby do nich częściej, gdy samiec alfa jest jakiś bardziej niestabilny emocjonalnie, tak to powiedzmy, czy jakoś bardziej ma tyraniczne zapędy, no to miałoby to sens, gdyby do tych przewrotów dochodziło częściej. Przy czym często jest tak, że polityka u małp, i to też de Waal o tym pisze, ona nie polega wyłącznie na tym, że jesteś silniejszy od innych, tylko ty musisz być bardziej przebiegły. Musisz radzić sobie dobrze z wyczuwaniem nastrojów społecznych i prawie zawsze musisz mieć koalicjanta. I często jest tak, że koalicjantem dorosłego samca alfa, czyli tego najsilniejszego i najbardziej przebiegłego, jest jakiś taki samiec, który no niekoniecznie jest drugi w kolejności, gdy idzie o siłę i umiejętności walki, ale no, powiedzmy, że dogaduje się z innymi. Tak więc zabezpiecza sojusz i to jest często taki starszy samiec, który gdy alfa zostanie obalony, no to ten drugi to w ogóle już wypada nie wiadomo gdzie na margines i może pomarzyć o dostępie do samic, ale właśnie sojusz z tym samcem alfa pozwala mu zachować pewne przywileje, takie jakby ponad status swój, tak? Dzięki temu, że jest takim przebiegłym starszym. I to właśnie zwykle są takie przebiegłe starsze osobniki, które już no, z niejednego pieca chleb jadły, czy z niejednego drzewa owoce zbierały, bo pewnie tak trzeba mu mówić. Więc tak, no tak to często wygląda. To jest, mnie akurat w tym kontekście ciekawi to, jak presje środowiskowe wpływają na zachowanie. Właśnie mówiłem wcześniej o ekologii behawioralnej. No to ekologów behawioralnych interesuje to, czy na przykład zasobność środowiska wpływa na to, że do agresji dochodzi częściej, albo czy jeżeli jest więcej drapieżników w okolicy, to czy samiec alfa będzie się częściej zmieniał, czyli czy częściej inny samiec będzie dochodzić do przewrotów. I okazuje się, że tak, że jak jest tych drapieżników bardzo dużo w środowisku, jest wielkie ryzyko, że jakaś małpa zginie. To akurat są badania nie z szympansów, pewnie jakby poszukać, to u szympansów też by się takie znalazły, ale szympansy są trochę bardziej bezpieczne od drapieżników, chociaż wiadomo, że też im zagrażają, ale o pawiany, są takie badania z pawianami. Gdzieś tam na południu Afryki, w delcie rzeki Okavango, jest taki ekosystem, w którym pawianów jest mnóstwo, one są bardzo zagęszczone, mają bardzo małe środowisko, jest mnóstwo drapieżników i te pawiany giną no, najczęściej właśnie z powodu drapieżników i to ogromna większość pawianów ginie właśnie w kłach jakichś tam lampartów czy innych lwów, być może czy kogoś takiego, tak? Czy krokodyli nawet, bo tam też się pojawiają. I jak to wpływa na zachowanie małp? No właśnie, jeżeli masz ryzyko, że zginiesz, no to jesteś bardziej skłonny do ryzykowania społecznego. Czyli no, masz więcej do stracenia i więcej do zyskania w krótkim czasie. Czyli jak znajdziesz okazję, no to walczysz z tym samym alfa po to, żeby go obalić. Wtedy jak go obalisz, widzisz młode pawianice ze swoimi młodymi, no to co robisz? No zabijasz je, bo musisz szybko wykorzystać czas, gdy masz do nich uprzywilejowany dostęp, zabijasz młode. Samice wchodzą ponownie szybciej w cykl reprodukcyjny, no bo wychowanie gdzieś jakby opóźnia płodność u zwierząt. Zasoby są przeznaczane, znowu to ekonomiczne myślenie, prawda, i język, zasoby są przeznaczane na to, żeby odchować młode, więc samica nie wchodzi w cykl reprodukcyjny. Ale jak zabijesz młode, no to mechanizmów fizjologicznych, które jakby hamują ten, to jest na przykład laktacja, tak, jeżeli młode się mleko matki, no to u niej się nie uruchomią te mechanizmy fizjologiczne, które powodują, że ona wejdzie w okres płodny. Ale jak zabijesz młode, no to szybciej się to wszystko, ten cykl domknie, no i samica będzie płodna, więc możesz spłodzić potomstwo. Więc tam, no w tym regionie Afryki bardzo często dochodzi upowianą właśnie do agresji, do takich przetasowań społecznych i no, z czego to wynika? Właśnie z tych presji środowiskowych. Dużo drapieżników, duże ryzyko śmierci, więc nie ma innego wyjścia. W tym sensie nie ma innego wyjścia, że jeżeli nie będziesz tak robił, to twoje geny zostaną odsiane z populacji, bo ty się nie rozmnożysz. Rozmnażają się tylko te osobniki, które właśnie no, tak reagują na te warunki środowiskowe. Więc możemy powiedzieć, że to są pawiany, to są takie małpy bardzo agresywne, zwłaszcza żyjące tam pawiany, bardzo nieprzyjemne, no, gdzieś obójstwo, no straszna rzecz, prawda? No ale no to one nie mają wyjścia, tak to środowisko na nie wpływa. Pytanie brzmi oczywiście, na ile nasze zachowania są ludzkie, uwarunkowane no, wpływami środowiska. Ja lubię taką czy teorie, które wyjaśniają część zachowań kulturowych, na przykład wpływami środowiskowymi.
Czyli ja z tego, co słuchałem, to w ten sposób tłumaczą, często dochodzi do agresji pomiędzy dziećmi matki a partnerem po rozwodzie, czyli kolejnym partnerem matki.
I który nie jest tego, ojcem właśnie, dzieci, tak.
Tak, z tego co i z tego to bardzo często jest agresja w takiej rodzinie i z tego co właśnie słuchałem, to tłumaczę to na podstawie pawianów. Z tego co ja słuchałem, to chyba mówili o lwach, bo lwy się chyba podobnie zachowują.
Tak, u lwów też to zjawisko jest bardzo częste. Znaczy, no właśnie, więc to są, ja bym powiedział tak, że to są zjawiska, które teoria ewolucji przewiduje. Czyli, że nie dziwi nas to, że u ludzi takie zjawiska też mają miejsce. No ale one nie muszą mieć miejsca, tak? Czyli są jakieś na poziomie biologicznym mamy tendencję do tego, żeby tak się zachowywać, no ale my potrafimy to opanować jednak na szczęście, nie? W sensie, że to nie jest tak, że tak, no myślę, że może nawet większość, ale trzeba by sprawdzać dokładnie, jak to się przejawia, ale tak na pewno są, znaczy nie zdziwiłoby mnie, gdyby były rzeczywiście widoczne różnice, że nie wiem, że najczęściej zabójcą dzieci jest ojczym na przykład, nie? A nie rogiś. To by było zupełnie zrozumiałe z punktu widzenia teorii ewolucji.
Dlatego właśnie bardzo lubię teorię ewolucji. To jest mega ciekawe. Za każdym razem jak słucham o tym, to są jakieś nowe fakty i po prostu mózg mi wybucha, jak sobie to łączę ze społeczeństwem aktualnym.
Tak, no jest zawsze ryzyko, że wyjaśnienie ewolucyjne pójdzie za daleko. No jest wielka dyskusja o to, bo jest taka działka psychologia ewolucyjna, taka dziedzina psychologii, w której próbuje się wyjaśniać współczesne zachowania ludzi, odwołując właśnie do zjawisk ewolucyjnych czy do procesów ewolucyjnych. No i to czasem idzie bardzo, bardzo daleko, te wyjaśnienia ewolucyjne. No jeden z przykładów, psycholodzy ewolucyjni na przykład prowadzą takie badania w barach ze striptizem. Okazuje się, że tancerki otrzymują większe napiwki, jeżeli są w okresie płodnym. No i to miałoby tłumaczyć właśnie, że one są wtedy bardziej atrakcyjne, że ludzie wyczuwają, chociaż u kobiet owulacja jest ukryta, ale że jakoś no, mężczyznom bardziej się te kobiety wtedy podobają i te tancerki są nagradzane właśnie większymi napiwkami. Więc no to raz, że metodologia jest dość taka dyskusyjna, zbieranie danych w takich środowiskach czy w takich miejscach, a dwa, no właśnie, czy to wyjaśnienie nie jest za daleko idące, czy to nie można jakoś prościej tego uzasadnić, nie wiem. Pewnie jest tak, że nasze dziedzictwo, znaczy nie negowałbym naszego dziedzictwa biologicznego, które wpływa na nasze zachowania, ale psychologia ewolucyjna może nie doceniać wpływów kulturowych również, albo obecnych warunków środowiskowych.
A słyszałeś o tym, że kobiety, które biorą tabletki antykoncepcyjne, są zainteresowane innymi mężczyznami niż w okresie, kiedy nie biorą tabletek antykoncepcyjnych?
No, zdaje się, że jest taki efekt również przez psychologów ewolucyjnych wykazany, ale to nie wiem, trzeba by rozmawiać z psychologiem ewolucyjnym, żeby to jakoś sensowniej podsumował. Ja jestem, znaczy, wydaje mi się, że jest jakaś pewne napięcie między takim myśleniem ekologicznym.
Odsunę się troszeczkę od mikrofonu, bo
przybliżyłeś myśleniem ekologicznym, które jakby jest rozwinięciem tej ekologii behawioralnej, a taką klasyczną psychologią ewolucyjną. Więc wydaje mi się, że psychologia ewolucyjna pewnych rzeczy może nie dostrzegać, czy pewne rzeczy ma, no, za dużo może zakładać albo za dużo obiecywać, że wyjaśni. Ale
Ja też często, jak słucham różnych wyjaśnień psychologicznych, to ja zacząłem na to nawet mówić teorie spiskowe na temat podświadomości, bo niektóre z teorii, które słyszę na temat ludzkiego zachowania, są takie, brzmią jak wyssane z palca. Nie przytoczę teraz żadnej konkretnej, nic mi nie przychodzi do głowy. Ale
to najprawdopodobniej właśnie one są z zakresu psychologii ewolucyjnej.
Całkiem możliwe, no. Całkiem możliwe. To często mam takie wrażenie. Wracając jeszcze do tych tabletek antykoncepcyjnych, to z tego, co słuchałem, były badania, że kobiety, które spotykały się z danym mężczyzną po przestaniu brania tabletek antykoncepcyjnych, już nie były tak bardzo nim zainteresowane, że to też wpływało na związek. I podobno mówią, żeby jeśli chcesz wyjść za mąż, to żeby przestać brać tabletki antykoncepcyjne, odczekać rok i sprawdzić, czy na pewno wciąż ta chemia pomiędzy dwoma ludźmi jest dalej taka sama.
Znaczy, no te porady myślę, że są naciągane, bo to zawsze jest tak, że efekt się obserwuje. No to jest wielka dyskusja też o replikowalności tych badań, więc nie wiemy, czy te, jakby powtórzyć te badania, czy efekt by znowu wyszedł, no ale nawet jeśli, no to zwykle się raportuje doniesienia o badaniach, które są, wykazują tak zwaną istotność statystyczną. Czyli no to jest takie pojęcie w statystyce, które mówi o tym, że ten efekt, który został wykazany, on nie jest dziełem przypadku, tylko on jest rzeczywisty. Ale czym innym jest istotność statystyczna, a czym innym jest siła efektu. Czyli nie wiemy, jak, albo wiele z tych badań może nie mówić o tym, jak bardzo ten efekt się, jak bardzo on oddziałuje na człowieka, tak? Bo zwykle jest tak, że ustawia się pewien poziom podstawowy, tak? I mamy istotę statystyczną, jeżeli coś się tam ponad ten poziom podstawowy wymknie, tak? Ale to różnica może być minimalna. I wiadomo, że ona jest brana pod uwagę, czy trzeba mieć badania populacyjne robione, żeby to musi, te efekty są, wychodzą na dużych grupach ludzi, tak? Więc to niekoniecznie do każdego musi pasować. Może być tak, że to pasuje do jednej osoby na 10, więc byłbym ostrożny z sugerowaniem czy z formułowaniem porad na podstawie tego typu pojedynczych, zwłaszcza badań.
Ja tylko powtarzam, co słyszałem.
Nie, jasne. Porad. Jasne. Tak, więc nie urządzamy tutaj kącika porad dla par.
Tak jest, zdecydowanie.
No właśnie, dlatego, że te efekty mogą być bardzo słabe, a mimo to prawdziwe.
Zgadzam się. Jest jeszcze dużo rzeczy, o których chciałem z tobą porozmawiać, ale czy ty wiesz coś na temat tego, w jaki sposób dzieci myślą, zanim nauczą się języka?
Coś chyba mogę powiedzieć. No właśnie, a jak mogą myśleć? Możemy się zastanowić.
Ja słuchałem gościa, który zajmuje się komunikacją w Polsce, Tkaczyka, bardzo, bardzo ciekawa osoba, i byłem właśnie u niego na wykładach. I on powiedział, że dzieci, zanim nauczą się języka, myślą w jakimś języku, nie pamiętam, nie wiem, czy nie przekręcę nazwy, ale mówił o języku mamalnym bodajże. czyli jakimś języku, który polega na jakichś dźwiękach, a nie słowach, coś w tym stylu.
No tak, są też takie pomysły. Tylko pytanie, czy to nie jest już jakiś zalążek języka, tak? Ale najprościej powiedzieć chyba, że przetwarzają obrazy i tymi obrazami, czyli tutaj wyobraźnia działa i myślenie obrazowe. I myślę, że większość psychologów rozwojowych tak by odpowiedziało na to pytanie, że zanim pojawia się język, no to gdzieś tylko manipuluje w swoim umyśle tymi obrazami. Dokładnie w ten sam sposób, w jaki muszą myśleć zwierzęta. Zwierzęta rozwiązują problemy, planują, no większość z nich, znaczy komunikacja większości z nich nie jest tak złożona, że podejrzewalibyśmy o to, że ona ma jakiś charakter językowy, zwłaszcza, że też nie ma charakteru symbolicznego, bo język nam służy nie tylko do komunikacji, ale właśnie do myślenia, dlatego że on jest trochę oderwany od, znaczenia pojęć są oderwane od ich desygnatów. Co rozumiem przez to skomplikowane zdanie. Jak mówię marchewka, to nie chodzi o konkretną marchewkę. Chodzi o jakąś pojęcie marchewki, która ma pewne cechy, tak? I druga rzecz jest taka, że słowo marchewka nie przypomina marchewki. Ono nie wygląda jak marchewka, nie smakuje jak marchewka. To są symbole. Semiotycy mówią, że pojęcia językowe są symbolami. Istnieje część pojęć, na które się mówi, że to są ikony. To są te wszystkie onomatopeje, tak? Czyli jakiś huk i tak dalej. Więc to są te wyrazy, których brzmienie przypomina trochę znaczenie. I może w ogóle język tak ewoluował, że najpierw mieliśmy te ikony, czy komunikowaliśmy się takimi onomatopejami, a później mieliśmy coraz bardziej takie symboliczne pojęcia. No ale u zwierząt ta komunikacja ma co najwyżej formę ikon. Nie ma formy symboli. Jeżeli jakieś zwierzę posługuje się symbolami, no to one musiało zostać nauczone tego przez człowieka. A u większości zwierząt no, ta komunikacja ma charakter taki wrodzony, że one się nie muszą uczyć znaczeń, pojęć, komunikatów, którymi się posługują. No, my jak się nie nauczymy języka, to nie będziemy wiedzieć, co oznacza marchewka, a szympans będzie potrafił się skomunikować na przywitanie, bo dla niego ta wokalizacja ma wrodzony charakter. Więc jeżeli jakieś system komunikacji jest wrodzony i nie jest symboliczny, no to trudno wyobrazić sobie, że on może służyć do takiego myślenia, do jakiego my używamy języka. Bo on jest wtedy, no to myślenie musiało być bardzo, bardzo osadzone w teraźniejszości. My możemy myśleć o marchewce, którą, nie wiem, pójdę sobie kupić do sklepu, tak? A no, jeżeli zwierzęta nie mają takiej zdolności do komunikowania czegoś, co jest poza tak abstrakcyjnego, no to chyba też nie potrafią wykorzystać tych no, narzędzi komunikacyjnych do myślenia. Tak mi się wydaje, ale no to oczywiście jest to wielki problem, wielkie pytanie. Myślę, że jeszcze wiele badań musi zostać przeprowadzonych, żebyśmy byli w stanie więcej na nie odpowiedzieć. Więc wydaje mi się, że jeżeli zwierzęta myślą obrazkowo, to dzieci przed nauczeniem się języka też w większości myślą obrazowo. Zresztą są takie, i to badania na osobach głuchych mogą nam tu coś powiedzieć, bo to są, zwłaszcza na tych osobach głuchych, które nie były wychowane w rodzinie, która komunikuje się językiem migowym, tylko były wychowane w rodzinie słyszącej. To są dzieci, które późno nabywają języka i można je pytać, czy w jaki sposób one wtedy myślały po tym, jak już języka migowego nabędą. Jest taka książka Olivera Sacksa, Zobaczyć głos. Oliver Sacks, no, wspaniały autor książek popularno-naukowych, neurolog, nie żyjący
zobaczyć
już
głos.
Niestety. Tak, Zobaczyć głos. To jest książka o języku migowym i on tam w jakimś miejscu pisze o tym, że znaczy rozmawiał z osobą głuchą, która nauczyła się języka migowego i pytał ją, w jaki sposób myślałeś o świecie. No i ta odpowiada wprost, no myślałem wyłącznie obrazami, że potrafiłem sobie manipulować obrazami w mojej głowie, a dopiero potem, jak ten język się pojawił, to pojawiło się to myślenie pojęciowe.
I Ostatnio jedna z podcasterek, której słucham, zrobiła ankietę na Instagramie i zapytała właśnie o tę tematykę, czyli jak ludzie myślą, i udostępniała odpowiedzi ludzi. I odpowiedzi dzieliły się na dialog wewnętrzny, na myślenie obrazami, na myślenie kolorami, co było bardzo ciekawe. Niektórzy myślą tylko kolorami. I jeszcze były połączenia, czyli na przykład internal dialog i myślenie obrazami, albo coś w tym stylu. Ale te kolory po prostu wytrąciły mnie kompletnie z równowagi.
No, ciekawe, nie spodziewałem się. Ciekawe. Nie potrafię wyobrazić sobie, jak można myśleć kolorami. One pewnie muszą coś symbolizować, ale nie wiem. Znaczy, pytanie, czy myślenie kolorami nie jest jakimś aspektem myślenia obrazami. Może tu jakoś,
możliwe.
Może nie potrafimy tego, czy osoby, które są postawione przed takim pytaniem, mają problem z upojęciowieniem tego, nazwaniem tego rodzaju myślenia, nie wiem.
Które też pewnie wynika...
A ty jak najczęściej myślisz? Jak się wydaje? Ja, obrazami czy dialog?
Ja dialog i obrazy. Potrafię manipulować obrazami w głowie, ale głównie dialog. Cały czas do siebie gadam. Jakby to się prawie też nigdy nie kończy.
Mnie też się wydaje, że głównie myślę w ten sposób, że mówię do siebie, ale czasami jest tak, że coś się pojawia tak jakby znikąd, nie? Że więc być może wtedy to myślenie, znaczy inaczej, bo to myślenie podświadome też na pewno ma miejsce, nie? Myślenie obrazami jest świadome, myślenie językiem jest świadome, ale pytanie, czy u ich podłoża nie leży coś bardziej podstawowego. No i tu się pojawia na przykład to pojęcie języka myślańskiego przez Fodora wprowadzone.
To ten język właśnie, myślański. On mówił o myślańskim.
Okej, no to język myślański to jest taki stary pomysł filozoficzny. Chyba z lat, no nie wiem, z drugiej połowy XX wieku, ale nie pamiętam kiedy dokładnie. 70, 80 może jakoś tak. I pomysł jest taki, że myślenie polega na manipulacji pewnymi pojęciami, które są w głowie. Ale te pojęcia mają bardziej abstrakcyjny charakter. To nie jest tak, że to są pojęcia języka ojczystego, jakiegokolwiek języka naturalnego. To jest coś bardziej abstrakcyjnego. Jeżeli chcesz, to o języku myślańskim Marcin Miłkowski z Panu świetnie opowiada, świetnie pisze, więc myślę, że możesz zrobić z nim 5-godzinny podcast na temat wyłącznie języka myślańskiego. Ja wiele więcej na ten temat nie powiem, bo się po prostu na tym nie znam. Ale dobra. Tak, no w każdym razie dyskusje były takie, czy jest coś u podłoża myślenia takiego dialogicznego w języku naturalnym i u podłoża myślenia obrazkowego. Czy to myślenie obrazkowe może jest czymś innym, a może to jest tak, że to myślenie w języku myślańskim jakoś przechodzi w myślenie obrazkowe. Więc to są tego rodzaju dyskusje. No skąd się to wzięło? No bo komputer myśli przetwarzając symbole, tak? Zera i jedynki, więc być może w głowie naszej też po prostu coś takiego się dzieje. Więc to jest taka prosta analogia. No ale sam pomysł jest dość głęboki i to wiele, wiele dyskusji naukowych, których nie znam i nie potrafię zrekapitulować, wokół języka myślańskiego się pojawiło.
A powiedz mi, jak myślisz, masz ten internal dialog, to ile osób mówi u ciebie w głowie?
Dobre pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
Bo u mnie najczęściej dwie osoby ze sobą rozmawiają, czyli jakby dwie moje osobowości. Wydaje mi się, że czasami jest trzecia osoba, ale tego jeszcze nie zaobserwowałem. No i na pewno mówią do mnie inne osoby. Czyli wyobrażam
tak, bo to
sobie
łatwo to sobie zasymulować, że ktoś inny mówi. Nie wiem, ale następnym razem się będę dobrze przyglądał temu, jak myślę.
Jasne. Dobra, zrobiliśmy godzinę 47 i chyba nie było takiego problemu, jak mówię, że się na wielu rzeczach nie znasz.
No ale nie zadałeś połowy pytań, które mi tam wcześniej wysłałeś.
Starałem się ich nie zadawać specjalnie, świetnie. Ale też zawsze staram się brnąć jakby z flow rozmowy i wydaje mi się, że całkiem
nieźle nam poszło. No bo to widzisz, bardzo długo o ewolucji mówiliśmy, a ty chyba tam mniej tych pytań ewolucyjnych się spodziewałeś, więc fajnie, że też ten wątek się pojawił.
Tak, ewolucja mnie bardzo interesuje i myślę, że wszystkich interesuje, bo to jest bardzo ciekawy temat, który można właśnie odnieść do aktualnych zdarzeń. Także to jest coś, czym się zawsze interesuje. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć i gdzie mogą szukać twoich kursów.
Także kursów to ja nowych nie nagrywam, więc przynajmniej nikt mi nie zaproponował nagranie nowych kursów. Nie wiem, może się kiedyś pojawią, ale te dwa to są rzeczywiście takie króciutkie. Ja już, aha, bo to już nawet zapomniałem, jaki był ten drugi, coś o języku, tak? Ewolucja języka.
Ewolucja języka.
No właśnie, tam miałem tylko dwa albo trzy wykłady tylko o języku zwierząt i o tych małpach, więc to są niewiele materiałów. Natomiast mnie najczęściej, najłatwiej czytać w tygodniku powszechnym. W tych dodatkach, które ciągle robimy, albo po prostu w dziale naukowym, na przykład w środę, ale nie wiem, czy opublikujesz do tej, czy zdążysz opublikować podcast, ale w środę najbliższą pojawi się mój tekst w tygodniku powszechnym o liczbie Dunbara. To też jest ciekawy wątek. My żeśmy trochę wokół niego krążyli, gdy mówiliśmy o tych sprawach społecznych i ekologicznych i tym, jak presje społeczne i środowiskowe kształtują ludzkie zachowania. Liczba Dunbara to pewnie sporo osób zna to pojęcie, pewnie też słyszałeś je wielokrotnie. Nie słyszałeś. To
nie słyszałem.
Może jeszcze na koniec króciutko.
Jasne, chętnie usłyszę.
Dunbar, taki psycholog ewolucyjny właśnie, wymyślił, że istnieje pewna liczba znajomych, które możemy mieć, a więcej nie jesteśmy w stanie mieć w jednym czasie.
150.
150 właśnie. I skąd mu się to wzięło? Ano, wzięło mu się to stąd, że on badał rozmiary stad u małp i rozmiary mózgów u małp. I znalazł korelację. Uznał, że znaczy stworzył takie równanie, które opisuje to, że im większy dany gatunek ma mózg, tym większe stada tworzy. Także on to zrobił akurat na rodzajach i to była jedna z jego wad tej jego koncepcji. Na rodzajach, czyli tym wyższym poziomie klasyfikacji biologicznej. Na rodzaj to są na przykład szympansy, a gatunki szympansy zwyczajne i szympansy bonobo. No nie? Więc pawianów, gatunków mamy mnóstwo, z 10 pewnie albo więcej, a rodzaj jest jeden, więc to jest na tym poziomie klasyfikacji biologicznej liczył, no ale można uśredniać powiedzmy te stada małp. No i on się zastanawiał, co by było, gdyby przedłużyć, no bo to by mu się tak, na takim ładnym wykresie układało. Mały mózg, małe stado, większy mózg, jeszcze większe stado, jeszcze większy mózg, jeszcze większe stado. Był problem z orangutanami, które mają ogromne mózgi, a żyją w pojedynkę, no ale Dunbar jest sprytny, powiedział, że orangutany kiedyś żyły w grupach, teraz żyją w pojedynkę, bo coś im się tam ewolucji nie zmieniło. Nie miałem pojęcia, czy tak jest, no ale powiedzmy, że jakoś sobie poradził z tym problemem. No ale przedłużył te wykresy na ludzi, czyli ludzie mają mózgi takiej wielkości, no to sprawdźmy, jakie stada powinni ludzie tworzyć. No i wyszło może 150. I zaczął szukać emanacji tej liczby 150 w współczesnym społeczeństwie. Twierdzi na przykład, że 150 to jest liczba takiej podstawowej jednostki wojskowej w historii, że to jakiś taki, nie wiem, kompania, czy jakiś manipuł, znaczy to chyba centuria, tak? W legionach rzymskich.
Nie mam
więc
pojęcia.
W armiach świata podobno no do dzisiaj stosowana mniej więcej te 150 osób. Twierdzi, że 150 osób mamy znajomych na Facebooku gdzieś tam. Pewnie teraz to już urosło, ale kiedyś mu się to może zgadzało. Ale to mówi z drugiej strony, że to nie jest liczba tych wszystkich, których dodajemy, ale tych, których w miarę śledzimy. Te 150 osób śledzimy.
Brzmi jakby był mocno zbajasowany, żeby znaleźć tą liczbę wszędzie.
Tak, on ją wszędzie szukał, dosłownie wszędzie. Twierdzi, że firmy, które mają 150 pracowników, lepiej działają, czy w jakichś jednostkach dzielonych na 150 osób. Z drugiej strony to zaczęło kształtować też trochę rzeczywistość, bo ludzie jak się dowiedzieli, no to zaczęli, no to okej, to pewnie to jest prawda, to zróbmy, na przykład szwedzki urząd podatkowy taki miał pomysł, żeby zróbmy biura, w których pracuje tylko 150 osób, nie? Więc pewne zjawiska rzeczywiste zaczęły się podporządkowywać liczbie Dunbara, no ale ona teraz została trochę zdyskredytowana, bo wyszły nowe analizy, które mówią, że no to z tych wykresów Dunbarowi w ciele nie powinno wyjść 150, tylko tam inaczej, mniejsza liczba. No jeżeli mniejsza, no to cała literatura poświęcona tej 150 jest do wyrzucenia. I Dunbar się strasznie zdenerwował, jak to zostało opublikowane. Zarzucił autorom tego badania, że się na niczym nie znają, że statystyki nie rozumieją i tak dalej, więc ja to opisuję. A jaki to ma jeszcze szersze znaczenie, ta 150 i ta liczba Dunbara? Ano takie, że pojawiła się, była dyskusja i do dzisiaj zresztą ona jest, dlaczego nasze mózgi tak urosły. No i liczba Denbera sugeruje, czy to podejście, ono jest też nazywane hipotezą mózgu społecznego albo hipotezą inteligencji makiawelicznej, to mówi o tym, że presje społeczne były najważniejsze. Nasz mózg makiawelicznej, od makiawelnego, tak jest.
Okay.
Dlaczego? Dlatego, że zdaniem zwolenników tej hipotezy presje społeczne były najważniejsze. Nasze mózgi rosły dlatego, że żyliśmy w stadzie, w którym trudno się było nam w tej przestrzeni społecznej poruszać. Trzeba było oszukiwać innych. No i żeby oszukać, trzeba mieć duży mózg. A jak ktoś inny jest oszukiwany, to jego mózg też rośnie, żeby oszustwa wykrywać, więc to jakby napędziło presję. Z jednej strony, ale alternatywne wyjaśnienie jest takie, że to drapieżniki i konieczność zdobywania pożywienia w trudnych warunkach sprawiła, że ten nasz mózg urósł. No więc psycholodzy ewolucyjni najchętniej mówią właśnie, że ta liczba Dunbara, hipoteza mózgu społecznego, to jest prawda, a ekolodzy behawioralni powiedzą chętniej, że nie, że to narzędzia na przykład były czymś takim, no bo narzędzia stworzyliśmy po to, żeby łatwiej zasoby gromadzić w środowisku. A u małp to są też takie badania, które pokazywały, że duży mózg małpy jest związany z różnorodnością jej diety, że im więcej różnych owoców małpa zjada, to tym ma większy mózg, a jak jest tylko na liściach, na przykład na diecie złożonej z liści, no to ten mózg jest mały. Ale chciałeś kończyć, ja się rozgadałem, więc...
Nie, spoko, możemy rozmawiać dalej, żaden problem. Nie chciałem kończyć do tego, bo już nie chcę z tobą rozmawiać, tylko po prostu wydawało
nie,
mi się,
ja żartuję, że... oczywiście. Myślę, że wyczerpaliśmy chyba wiele wątków.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, dwie rzeczy tak właściwie, o które chciałem zapytać. Jedna rzecz to odnośnie tych tańczących pszczół, co wydaje mi się po prostu niemożliwe po pierwsze do zauważenia, a po drugie jakby do pojęcia tego, że pszczoły potrafią znaleźć źródło nektaru, wrócić do tego wielkiego swojego ula, gdzie jest miliard pszczół i zacząć robić jakiś taniec. Jestem ciekawy, czy ty wiesz w ogóle, jak ludzie są w stanie zaobserwować takie zjawiska?
Wiesz co, ja nie pamiętam dokładnie, bo to Carl von Frisch, on wtedy dostał Nobla, co Konrad Lorenz, ja mówiłem o nim, właśnie na badaniach z tańcem pszczół. On to zrobił. Zdaje się, że on po prostu chował pszczoły w jakimś takim miejscu, w którym tylko miały pewien... Znaczy nektar czy pole kwiatowe rosło w pewnym specyficznym miejscu, tak? I on sprawdzał albo nakładał jakieś ograniczenia takie fizyczne, że ta pszczoła nie mogła swobodnie lecieć, tylko musiała się kierować jakimś tam zygzakiem na przykład. Więc to są i później sprawdzasz, jak ta pszczoła po powrocie do ula się zachowuje. Ten taniec pszczół to on jest taki, bo to sobie wyobrażam, jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to pomyślałem, no okej, no pszczoła lata i wykrzenia jakieś kółka zakreśla w powietrzu, a to trochę inaczej wygląda. Pszczoła jak usiądzie, wróci do ula, siedzi na tym jakimś takim plastrze, po prostu chodzi i rusza odwłokiem i poruszając się zakreśla takie ósemki i to efektywność czy żywiołowość tego tańca, ona wskazuje jeden element, a chyba kąt nachylenia tych ósemek wskazuje inny element koordynacyjny. Ale trzeba by zapytać kogoś, kto się zna na pszczołach. Mamy zresztą fajny wykład na naszym kanale YouTube o pszczelej rodzinie i o języku pszczół też chyba jest, więc tam by można poszukać. Ja już tego nie pamiętam dokładnie. Ani co te pszczoły dokładnie komunikują. Tam znaczy te komunikaty są trochę względne, w sensie, że one są zawsze... To nie jest tak, że one podają koordynat GPS-u, tylko odnoszą się do... kąta padania promieni słonecznych. W sensie, że to zależy od godziny, gdzie jak wysyłają tą kolejną pszczółkę.
Ale kolejna rzecz mnie zastanawia, bo jak wyobrażam sobie ten ul, to te wszystkie pszczoły łażą w przeróżne strony. No i teraz wraca ta jedna pszczoła i robi ten swój taniec. Przecież te wszystkie pszczoły się nie zatrzymują i nie patrzą na nią.
Nie wiem. Ale może jest tak, że jak wracają grupowo, to nie wiem, ale to mówię. Trzeba by znaleźć kogoś, kto się zna na pszczołach, ale no to jest fascynujące.
Tak, zdecydowanie. Po prostu jak teraz jeszcze powiedziałeś o tym kącie padania promieni słonecznych, to już w ogóle... Jeszcze jedno pytanie, które przyszło mi do głowy, jak mówiłeś o małpach. Zastanawiam się, czy są jakieś przykłady albo odnaleziska rysunków małp na skałach albo coś w tym stylu? Czy jeszcze nie rysują?
Nie, ale te wychowane u ludzi chętnie się bawią farbami, więc były nawet wystawy rysunków małp uczonych języka wychowanych przez ludzi, które no, rysowało. I mamy taki wykład na kanale Tetsuro Matsuzawy, który taką wystawę zorganizował. To jest badacz z Japonii, on akurat uszył małpy. Językowo to on był mniej językiem zainteresowany, ale uszył przetwarzania czy wykonywania prostych operacji numerycznych czy matematycznych, czy na przykład sekwencji liczb na ekranie w odpowiedniej kolejności, małpy miały naciskać. On takie rzeczy robił, ale też no, i te jego małpy rysowały i zebrał rysunki małp z całego świata w laboratoriach i taką wystawę zorganizował. No to nie są najpiękniejsze dzieła, ale kim jestem, żeby oceniać? One nie są, jak to się mówi, to nie jest sztuka figuratywna, tak? Czyli one nie, raczej nie rysują postaci. Ale w ewolucji człowieka ta sztuka figuratywna też się pojawiła dość niedawno. Ja nie chcę teraz liczby z głowy strzelać, ale w każdym razie dużo starsze są rysunki, takie jakieś plamki, czapki i tak dalej. Nie, coś tam sobie ktoś tam malował, ale niekoniecznie przedstawiał postacie. Więc małpy raczej tych postaci też nie przedstawiają, no ale coś tam bazgrzą i chyba im się to podoba.
Okej. Okay. Ja też namalowałem jeden obraz w życiu i też to były ciapki, więc jestem na poziomie małp w takim razie.
No wiesz, mogłeś wysłać Matsuzawie. Ciekawe, czy by ludzie rozróżnili, wiesz.
Pewnie nie. Sklasyfikowali mnie jak szympansa. Okej, chyba nie skończyłeś mówić, gdzie ludzie cię mogą znaleźć w takim razie.
Aha, no więc w tygodniku powszechnym to po pierwsze, a drugie na kanale YouTube Centrum Kopernika. Najczęściej tam prowadzi jakieś spotkania albo czasem przygotowuję też swoje filmiki. No niedługo będę nagrywał serię filmów antropologicznych, takich o naszych przodkach. Więc to jest plan wakacyjny.
Antropologiczne o przodkach. To ciekawe. Chętnie zobaczę. Jedna rzecz odnośnie waszych filmików. Fajne macie okładki na YouTubie. Właśnie pracuję nad swoją, więc zwróciłem uwagę. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, to że macie te ruszające się tła. Jak mówisz na przykład o kodzie DNA, to z tyłu się kręcą jakieś dziwne rzeczy. Moim zdaniem, z mojej perspektywy, myślę, że to przeszkadza, odwraca uwagę. Mi było się ciężko skupić. Zajmuję się takimi rzeczami profesjonalnie, bo pracuję jako UX designer i myślę, że to odwraca, ale to już jakby...
Okej, będziemy... Wiesz, my trochę szukamy ciągle formuły. Znaczy, wiem, że ludzie narzekali na przykład, że na moich filmikach miałem kilka takich antropologicznych, które dość dużą widownię zgromadziły. O Neandertalczykach, o Denisowianach. Ja tam często skaczę po ekranie i ludzie narzekają, że ja skaczę po ekranie. Ale to się bierze stąd nie dlatego, że kolega, który to montuje, próbuje robić widzom na złość, tylko po prostu jak to nagrywam, ja korzystam z promptera, ale często robię jakieś cienkie, ja się mylę, nie wiem, ten prompter nie mamy zbyt wielki, ja albo okularów zapomniałem kiedyś, więc nie dowiedziałem. Po prostu robimy księcia. Jak robimy księcia, to trzeba coś tam z kamerą, no, żeby tego nie było dobrze widać. Więc ten montaż tak wychodzi, że ja skaczę po ekranie. Więc im bardziej skaczę po ekranie, tym większą męką było dla kolegi, który to montował i dla kamerzysty zrobienie tego filmiku. No i dla mnie, no bo 10 razy trzeba było poprawiać czasem pewne fragmenty.
Domyślam się. W każdym razie widać ogromny progres. Jak oglądałem twoje stare filmiki, a oglądam twoje nowe, to po prostu level jest 100 razy
wyższy. No to dobrze. Super. Dobrze, jasne. Dzięki.
Dobra, to kończmy w takim razie. Chciałem ci powiedzieć, że tak jak mnie troszeczkę nastraszyłeś, że moje pytania są trochę nietrafione, tak rozmawiało mi się z tobą bardzo dobrze. Mega ciekawe tematy. Ta psychologia ewolucyjna zawsze mnie interesuje, także bardzo dziękuję.
No dzięki, wiesz, ja pewnie jakoś bardzo głęboko nie wchodziłem w te wątki, nie? Więc to mogę dużo mówić na różne tematy, no ale nie bardzo głęboko, więc pewnie gdybyś chciał jakieś wątki ciągnąć, no to już trzeba by specjalistę w danej dziedzinie znaleźć. No ale dzięki w ogóle za zaproszenie, myślę, że fajna rozmowa z tego wyszła. Jasne. No i pytania Zgadzam też się. Bardzo, bardzo ładnie prowadziłeś, w sensie, że nie przestraszyłeś się tej ewolucji, może nie byłeś jakby przygotowany chyba na to.
Byłem, tylko ci nie powiedziałem. Ja o tym dużo słucham, także nie było to dla mnie żadna nowość.
Ale nie chodzi mi o to, że może nie byłeś przygotowany, że ja o tym będę dużo mówił, no, w tym sensie.
Ja się staram to prowadzić właśnie w taki... Nie będę tego ciął w ogóle i staram się robić... Moim celem jest, żeby robić niecięte podcasty. Jak mi się nie uda, to mi się nie uda, ale generalnie staram się ich nie ciąć i chcę prowadzić takie czyste flow konwersacji. Także myślę, że nam się to udało, więc super. Jasne. I bardzo dziękuję.
No, dzięki, dobra.